Jaya Acharyadeva, Jaya Śrīla Prabhupāda. Jest to pierwsza płyta, 74. ścieżka. Jest to wykład z Bhagavad Gita, takie jaką ona jest. Rozdział 2, tekst 7, dany przez Jego Boską Miłość, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda, nagrany 2 marca 1966 roku w Nowym Jorku. I teraz Arjuna jest zakłopotany. On jest oszołomiony tym, czy walczyć, czy nie walczyć. Taki był jego kłopot. Po zobaczeniu przed sobą swoich krewnych, z którymi musiał walczyć, on był zakłopotany. I tam również był jakiś argument, argumentowanie z Krishną. Krishna oczywiście nie zachęcał go. Teraz tutaj jest punkt, że Krishna jest najwyższą osobą Boga. Co to jest? Młodzieniec, co? Co to za książka? Młodzieniec, to tłumaczenie Bhagavad Gita. Czy możesz mnie słuchać, młodzieniec? Ja słucham. Tak. Nie odwracaj swojej uwagi. Po prostu słuchaj mnie. Krishna, chociaż On jest tam obecny, najwyższa osoba Boga, ale mimo to On nie zachęcał go. Ze światowego punktu widzenia, kiedy ktoś mówi, że ja porzucę to, ja nie chcę tego, ja nie chcę walczyć ze swoimi przyjaciółmi i swoimi krewnymi, lepiej niech się cieszą, ja zapomnę o tym. Ze światowego punktu widzenia to jest bardzo, chciałem powiedzieć, kulturalne zachowanie, że ktoś wybacza swoim krewnym czy przyjaciołom, ale Krishna nie zachęca do tej propozycji. My musimy to wskazać. Krishna nie zachęca. Raczej Krishna nakłania Arjunę, że to nie jest bardzo dobra propozycja. To nie przystoi Twojemu charakterowi. Należysz do rodziny Aryan, należysz do kshatriów, królewskiej rodziny. I odmawiasz walki? Nie, to nie jest dobre. Ja jestem Twoim przyjacielem. Przyjąłem odpowiedzialność, aby być woźnicą Twojego powozu. Jeśli nie będziesz walczył, co powiedzą ludzie? Więc On nie zachęca. Po prostu zobaczcie. Tutaj jest dobra propozycja ze światowego punktu widzenia, że Arjuna nie chce walczyć i Krishna nie zachęca go. Teraz o co chodzi? Ktoś może powiedzieć, że Krishna, najwyższa osoba Boga, dlaczego On zachęca do walki? Ludzie w obecnej chwili, kiedy jest kwestia wojny, ludzie chcą powstrzymać tą wojnę. W chwili obecnej takie stowarzyszenie ma miejsce pomiędzy wszystkimi narodami, że oni nie chcą wojny. Ale tutaj widzimy, że Krishna nie zniechęca do wojny. Musimy zauważyć to. On nie zniechęca do wojny. Ale raczej on zachęca, nakłania Arjunę, że nie, to nie przystoi twojemu charakterowi, ty musisz walczyć. Tutaj jest punkt, że czasami możemy coś zrobić, co jest tak uznane przez ogół ludzi, ale to może być nieuznane przez najwyższy autorytet. Powierzchownie to może wydawać się, może bardzo przemawiać do sentymentów publiczności, ale faktycznie taka rzecz może być niewłaściwa. Może nie być właściwa. Jeśli przyjmujemy Krysznę za najwyższą osobą Boga, i dlaczego on zachęca Arjunę do walki? To nie znaczy, że on zachęcał Arjunę, aby robił coś złego. Ale patrząc ze światowego punktu widzenia, Arjuna był bardzo pobożną osobą i odmawiał walki, że nie będzie zabijał swoich krewnych, nie będzie zabijał swoich przyjaciół. To jest bardzo ważny punkt. On argumentował. Nie, jeśli będę walczył, moi ludzie zginą, ich żony zostaną wdowami i będą zanieczyszczone i później z powodu zanieczyszczenia pojawi się niechciana populacja, będzie się zwiększać i kto będzie spełniał ofiary? Śrada jest ceremonia zgodnie z pismami hinduskimi. Ja nie wiem, czy macie w swojej religii chrześcijańskiej, ale w hinduizmie martwemu ciału ofiarowuje się jakiś szacunek co roku. To jak spełnianie takiej rocznicy śmierci. Podobnie w rodzinie potomkowie, oni ofiarowują jakieś pożywienie po jakiejś religijnej ceremonii, to jest nazywane śradha. I wierzy się w to, że to ofiarowanie udaje się do tych martwych przodków. To jest ceremonia rodzinna, religijna. Arjuna powiedział, że ci ludzie umrą. Kto będzie ofiarowywał te oblacje przodkom? Ze zwykłego punktu widzenia, z punktu widzenia takiej rodzinnego, on argumentował z Kryszną na tak wiele sposobów. I potem, na końcu, on zdecydował, nie mogę walczyć. Wtedy Kryszna próbował nakłonić go. I on powiedział, że tak, cokolwiek mówisz, że jestem ksiatrą i ja nie spełniam swojego obowiązku, to jest właściwe. Ale mój umysł jest zakłopotany. On był w tym samym czasie świadomy, że jedynie Śri Kryszna może podjąć rozwiązanie, może tak zlikwidować jego kłopoty. On powiedział: Karpanyadosa znaczy skąpiec. On był świadomy faktu, że był wielkim bohaterem, był wielkim wojownikiem i w tym samym czasie byli również wrogowie. Jego prawdziwym obowiązkiem było walczyć z wrogiem. Oni tak ofiarowali walkę dla ksiatrii. jest jakieś zobowiązanie. Jeśli ktoś rzuca wyzwanie, ja chcę walczyć z Tobą, światło nie może tego odrzucić. Jeśli ktoś rzuca wyzwanie, tak, chcę być z Tobą, hazard robić, światło nie może odrzucić. Z tego powodu Pandawowie stracili swoje królestwo. Po drugiej stronie jego kuzyni ofiarowali im, że w porządku, przyjdźmy, będziemy tak. Oni ofiarowali królestwo. Teraz, jeśli jesteś pokonany, wtedy traci swoje królestwo. Więc oni stracili swoje królestwo. Wtedy następne ofiarowanie było, jeśli jesteś pokonany, traci swoją żonę. Oni stracili swoją żonę. I podobnie oni byli umieszczeni. Teraz w tym czasie, jeśli jesteś pokonany, musisz udać się do lasu na 12 lat. Więc tam był poza tym wielki plan. I Pandawowie byli pokonani na tak wiele sposobów. I byli tak nękani przez 12 lat na wygnaniu. I teraz oni mieli walczyć twarzą w twarz. I on nie jest przygotowany do walki. To znaczy, on został skąpcem. Znaczy, on odchodził od swojego obowiązku. Nie chciał spełniać go. Teraz on jest świadomy, że praktycznie ja nie chcę spełniać swojego obowiązku. To jest moje zachowanie takie nieszczęsne. Dosa znaczy, z mojej strony jest błąd. Nie powinienem nie wypełniać swojego obowiązku walki. Ale mój sentyment nie pozwala mi walczyć z moimi krewnymi. Tutaj jest zakłopotanie. Nie tylko jestem w nieszczęściu, ale odchodzę od mojego obowiązku, dharma. Ta dharma znaczy zgodnie do różnych sytuacji. Tak jak Brahmin, społeczeństwo intelektualistów, kshatriowie, zarządzający, Vaishyowie, kupcy i Śudrowie. Śudra oznacza robotników. Te cztery podziały istnieją zawsze. Teraz możemy nazwać w inny sposób, to nie ma znaczenia. Ale w każdym społeczeństwie, czy cały czas, te podziały istnieją. Według systemu wedyjskiego, ten system można zaobserwować od pokoleń. On był kshatrią. Teraz obowiązkiem kshatrii było walczyć z wrogiem. I on nie wypełniał tego, że ja chcę powiedzieć, tych instrukcji. Dlatego on jest świadomy, że ja nie chcę wypełniać swojego religijnego obowiązku również. To jest obowiązkiem kshatrii. Nie, ja jestem teraz zakłopotany. Teraz powinieneś łaskawie, definitywnie powiedzieć. Tutaj jest sytuacja. Ja nie rozumiem, co powinno być zrobione. Łaskawie. Niścitam znaczy definitywnie, co jest właściwe. Teraz Krishna może powiedzieć, no dobrze, ja już powiedziałem Tobie, że powinieneś walczyć, ale Ty nie wykonujesz tego polecenia. On mówi, że dlatego on przyjął, że w porządku, jakiekolwiek argumenty są podjęte, zapomnijmy o tym. Teraz przyjmuję Ciebie za swojego mistrza duchowego, a nie przyjaciela. Teraz idea przyjęcia mistrza duchowego to jest również bardzo zobowiązujące, widzicie? Wkrótce jak przyjmiesz kogoś za mistrza duchowego, przede wszystkim my spisaliśmy, słyszeliście to, że przyjęcie mistrza duchowego musi być wybrane, widzisz? Po dokładnym sprawdzeniu. Tak jak ktoś wybiera swoją pannę młodą czy panna młodego po dokładnym sprawdzeniu. W Indiach oni bardzo ostrożnie to robią, ponieważ małżeństwo chłopców i dziewcząt ma miejsce za wolą rodziców. Rodzice bardzo ostrożnie to wybierają. Podobnie, jeśli ktoś musi... Przyjęcie mistrza duchowego jest konieczne. Według instrukcji wedyjskiej każdy powinien mieć mistrza duchowego. Może widzieliście świętą nić. My dajemy świętą nić. Pan Cohen, ty, ten rodzaj, święta nić. Ta święta nić jest znakiem, że ta osoba ma swojego mistrza duchowego. Ma mistrza duchowego, tak jak tutaj oczywiście, tam nie ma takich rozróżnień. Poślubiona dziewczyna, zgodnie z hinduskim systemem, one mają znak, że ludzie mogą zrozumieć na czole. Ta dziewczyna ma, że jest poślubiona. Oni umieszczają tą czerwoną kropkę na czole. Tak, aby inni mogli zrozumieć, że ta dziewczyna jest poślubiona. I zgodnie, jak to się nazywa, ten taki włosy, jak to jest, jak to się nazywa? Część? A to wesele. Jest również znaczenie w tym, kiedy wesele jest tutaj, wtedy ta dziewczyna ma swojego męża i ona przychodzi, pochodzi z takiej szanowanej rodziny. I jeśli ułożenie włosów, a jeżeli włosy są ułożone inaczej, ona jest prostytutką. A jeżeli ma niezwiązane włosy? Prostytutka nie może. Tam były takie rządy królewskie, że prostytutka nie mogła mieć takich włosów ułożonych. Później znowu, kiedy dziewczyna jest dobrze ubrana, można zrozumieć, że ona ma swojego męża w domu. A kiedy nie jest dobrze ubrana, wtedy powinna się zrozumieć, że jej mąż jest poza domem. Widzicie? I ubranie wdowy, jest tak wiele. To są symptomy. Podobnie ta nić, święta nić, jest znakiem, że ta osoba przyjęła kogoś za swojego mistrza duchowego. On otrzymał to. Tak jak ten czerwony znak symbolizuje, że ta dziewczyna ma swojego męża. Podobnie ta święta nić jest symbolem, że ta osoba ma swojego mistrza duchowego. Więc istnieje ceremonia, widzicie? Zgodnie z systemem wedyjskim, ktoś musi przyjąć mistrza duchowego, aby uczynić rozwiązanie w swoim życiu. Na każdym kroku swojego życia mistrz duchowy prowadzi go. On również zadaje pytania mistrzowi duchowemu i on kieruje jego tak, że jego życie, on w życiu czyni postęp i to może być systematyczne. Teraz Przyjmując takie kierownictwo, znaczy, mistrz duchowy powinien również być bardzo doskonałą osobą. Inaczej, jak on może prowadzić? Teraz, tutaj Arjuna wie, że Śri Krishna jest doskonałą osobą. Dlatego on przyjmuje go za ja podporządkowuję się Tobie, Twojej jaźni, Tobie i przyjmij mnie za swojego ucznia, ponieważ rozmowy przyjacielskie nie mogą doprowadzić do żadnego takiego rozwiązania tych kłopotów. Przyjacielskie rozmowy mogą trwać wiele lat, ale nie ma żadnego rozwiązania. Tutaj przyjęcie Kryszny za mistrza duchowego znaczy, cokolwiek Kryszna zadecyduje, on musi przyjąć. Ktoś nie może odrzucić polecenia mistrza duchowego. Dlatego ktoś musi wybrać mistrza duchowego, którego polecenie, wypełnianie, ty nie popełnisz błędu, wykonując jego polecenie. Przykładowo, jeśli przyjmiesz złą osobę za mistrza duchowego i jeśli on kieruje ciebie źle, wtedy twoje życie jest stracone, całe życie. Dlatego ktoś musi przyjąć mistrza duchowego, którego kierownictwo sprawi, że jego życie będzie doskonałe. To jest związek pomiędzy mistrzem duchowym i uczniem. To nie jest formalność. To jest wielka odpowiedzialność zarówno dla ucznia i dla mistrza duchowego. Młodzieniec. A jeśli uczeń jest w ignorancji wcześniej? Tak? Jak on wie, jakiego mistrza wybrać? Chciałem powiedzieć, ponieważ on nie ma wiedzy. Tak? Aby zrobić mądry wybór. Tak, tak. Pierwszą rzeczą jest, że ktoś powinien poszukiwać, być poszukującym uczniem, czy szukać mistrza duchowego. Teraz, tak jak ty szukasz jakiejś szkoły, szukasz jakąś szkołę. Kiedy szukasz jakiejś szkoły, ty musisz mieć co najmniej jakąś wstępną wiedzę, co to znaczy szkoła. Ty nie możesz szukać szkoły i udać się do sklepu z odzieżą, jeśli jesteś takim ignorantem, że ty nie wiesz, czym jest szkoła i czym jest sklep z odzieżą, wtedy to jest bardzo trudne dla ciebie. Ty musisz wiedzieć co najmniej, czym jest szkoła. Ta wiedza jest czymś takim.
Tadvijnanartham sa gurumeva avigacchet samitpani srutyam brahman. The spiritual master is required.
Mistrz duchowy jest potrzebny dla osoby, która jest dociekliwa, aby posiadać transcendentalną wiedzę. On potrzebuje mistrza duchowego. Widzisz? Istnieje inny werset w Śrimad Bhagavatam.
Tasmad gurum prapaddeta jignyasu sreya uttamam. Tasmad gurum prapaddeta. One should search after.
Ktoś powinien szukać mistrza duchowego.
Who is inquisitive.
Ta osoba, która jest dociekliwa odnośnie transcendentalnego tematu. Dopóki ktoś nie jest co najmniej zapoznany ze wstępną wiedzą o transcendentalnych tematach, ten transcendentalne tematy tutaj możesz zobaczyć. Arjuna jest zakłopotany i teraz on chce definitywnej odpowiedzi. To jest pytanie o transcendentalny temat. Każda ludzka istota musi pytać. Pytanie musi tam być. Czym jest to pytanie? To pytanie jest tym, wstępnie, że każda ludzka istota cierpi. Osoba w ignorancji, tak jak kot i pies, czy zwierzę, one cierpią, ale nie rozumieją o tym, nie rozumieją tego, cierpienie, oni nie rozumieją. Tak jak widzieliśmy, oczywiście tutaj zwierzęta idą do rzeźni, w rzeźni są zażynane, zgodnie z systemem hinduskim, oczywiście. Nie ma pozwolenia na zabijanie krów. Ale są mięsożercy. Zgodnie z systemem hinduskim, jeśli ktoś chce jeść mięso, to powinien wziąć kozę. Zgodnie z systemem hinduskim, jedynie kozy i jakieś lamy mogą być zabite na jedzenie mięsa, nie inne zwierzęta. Żadne inne zwierzęta. Krowa, na krowę jest zakaz. Tak jak Hindusi, oni nie jedzą mięsa krów, a muzułmanie, oni nie jedzą świń, mięso świń, oni nie jedzą. Oni mają jakiś sentyment, ale jedzenie mięsa jest również tam w społeczeństwie hinduskim, ale to jest jedynie przez jedzenie kóz, czy jedzenie lam. Z reguły kozy, generalnie kozy. Teraz te kozy są ofiarowane przed boginią Kali. Boginią Kali. Ja widziałem to, że jedno zwierzę jest zabijane, zażynane, a inne zwierzę, które będzie następnie zabite, ono otrzymuje jakąś trawę i stoi tam. Widzieliście? Nie ma wiedzy, że moja kolej jest następnie, ale ono nie odchodzi. To jest zwierzę, to jest zwierzę. Ludzka istota nie jest taka głupia. Jeśli jest znak, że w następnym chwili ja będę zabity, on ucieknie. Co najmniej będzie protestował, czy próbował uciec, coś takiego. Ale tam nie ma takiej rzeczy. Różnica pomiędzy zwierzęciem i człowiekiem jest taka, że zwierzę nie jest świadome cierpień, którym podlega. Są cierpienia zarówno dla zwierząt i dla ludzi, ale człowiek jest świadomy. Jeśli człowiek nie jest przebudzony do swoich cierpień, wtedy ma zwierzęcą świadomość. Nie powinniśmy zapominać, że my zawsze cierpimy. Istnieją trzy rodzaje cierpień. Ja nie mówię o tym ekonomicznym problemie, czy to jest również inne cierpienie, ale zgodnie z wiedzą wedyjską, czy to jest prawda, są trzy rodzaje cierpień. Jednym rodzajem cierpień należy do ciała i umysłu. Teraz przykładowo, dostaję ból głowy. Teraz czuję wielkie gorąco, czuję wielkie zimno. Tak wiele cielesnych cierpień istnieje. Podobnie otrzymujemy cierpienie z umysłu. Mój umysł nie funkcjonuje dobrze dzisiaj. Ktoś powiedział mi coś, dlatego cierpię, czy straciłem coś, czy jakiegoś przyjaciela. Tak wiele rzeczy. Cierpienie ciała i umysłu i później cierpienia od natury. Natury. To jest nazywane adideifika, nad czym nie mamy kontroli. W każdych cierpieniach nie mamy kontroli, szczególnie. Przykładowo jest obfite opady deszczu, śniegu. Całe miasto Nowy Jork jest zasypane śniegiem. I my jesteśmy umieszczeni w niewygodach. To jest rodzaj cierpień, ale my nie mamy na tym kontroli. Nie możesz powstrzymać opadu śniegu. Widzisz? Jeśli jest jakiś wiatr, zimny wiatr, nie możesz go powstrzymać. To jest nazywane adideivika, cierpienia. I cierpienia od umysłu, i cierpienia od ciała jest nazywane adiatmika. I są inne cierpienia, adidabautika, ataki innych żywych istot, moich wrogów, jakichś zwierząt, czy jakichś robaków, tak wiele. Te trzy rodzaje cierpień istnieją zawsze. Zawsze. Ale my nie chcemy wszystkich tych cierpień. Gdy to pytanie przychodzi, teraz tu Arjuna jest świadomy, że jest walka, jest to moim obowiązkiem walczyć z wrogiem, ale tam jest cierpienie, ponieważ oni są moimi krewnymi. Dlatego on czuje coś takiego. Dopóki ludzka istota nie jest świadoma i przebudzona do tej prawdy, że my zawsze jesteśmy w cierpieniu, ale my nie chcemy wszystkich tych cierpień. To pytanie. Taka osoba jest potrzebna, aby zbliżyła się do mistrza duchowego, kiedy ona jest świadoma, widzicie? Tak długo jak jest jak zwierzę, on nie wie, że zawsze podlega cierpieniom. On tego nie wie. On nie dba o to. Czy on nie chce zrobić jakichś rozwiązań? I tutaj Arjuna cierpi. I on chce podjąć jakieś rozwiązanie. I dlatego on przyjmuje mistrza duchowego. Kiedy jesteśmy świadomi naszych cierpień, jesteśmy przebudzeni do sytuacji tej cierpienia. Cierpienie istnieje. Zapomnienie, czyli ignorancja o cierpieniu, jest bez znaczenia. Cierpienie istnieje. Ale kiedy ktoś jest bardzo poważny, aby uczynić rozwiązanie swoich cierpień, wtedy mistrz duchowy jest potrzebny. Tak jak Arjuna teraz ma mistrza duchowego. To jest jasne? Tak. To cierpienie istnieje. Do tego nie potrzeba żadnego wykształcenia. Tylko pomyśleć, że takie śladowe myślenie, że ja nie chcę wszystkich tych cierpień, ale cierpię. Dlaczego? Czy jest jakieś rozwiązanie? Czy jest? Ale jest rozwiązanie. Wszystkie te pisma, cała wiedza wedyjska, wszystko. Nie tylko wiedza wedyjska. Teraz. Dlaczego idziesz do szkoły? Dlaczego idziesz do koledżu? Dlaczego przyjmujesz naukowe wykształcenie? Dlaczego przyjmujesz prawo, wiedzę o prawie? Wszystko jest przeznaczone, aby zakończyć nasze cierpienia. Jeśli nie byłoby cierpień, wtedy nikt by nie przyjmował wykształcenia. Widzicie? Ale on myśli, że jeśli będę wykształcony, jeśli zostanę lekarzem, czy jeśli zostanę prawnikiem, czy zostanę inżynierem, będę szczęśliwy. To jest ostateczny cel. Ja zdobędę dobrą pracę, rządową pracę, będę szczęśliwy. Szczęście jest końcem każdego wysiłku. Ale te zmniejszenia cierpień, one są tymczasowe. Prawdziwe cierpienia są z powodu tej materialnej egzystencji. Te trzy rodzaje cierpień. Kiedy ktoś jest świadomy swoich cierpień i on chce uczynić jakieś rozwiązanie swoich cierpień, wtedy istnieje konieczność mistrza duchowego. Teraz, jeśli chcesz poczynić rozwiązanie swoich cierpień i ty chcesz skonsultować się z osobą, teraz jaki rodzaj osoby ty musisz spotkać, która może zakończyć twoje wszystkie cierpienia? Ten wybór musi tam być. Jeśli chcesz kupić klejnot, diament, i bardzo wartościową rzecz, a jeśli pójdziesz do takiego jubilera, a do sklepu z czymś tam spożywczym, taki rodzaj ignorancji, ty musisz być oszukany. Co najmniej musisz zbliżyć się do jubilera. Widzisz? Tak wiele wiedzy musisz mieć. Czy to pytanie jest wyjaśnione? Tak. Konieczność mistrza duchowego jest dla tej osoby, która jest świadoma swoich materialnych cierpień. Jeśli ktoś nie jest świadomy swoich materialnych cierpień, wtedy on nawet nie jest w statusie ludzkiej istoty. On nadal jest w statusie zwierząt. Status zwierzęcia, widzicie? Teraz współczesna cywilizacja. Jest praktycznie, oni zwiększają prawdziwe cierpienia, a czy unikają prawdziwych cierpień. Oni są zaangażowani w tymczasowe cierpienia, ale system wedyjski jest wiedzą wedyjską. To jest przeznaczone, aby zakończyć cierpienia tak całkowicie. Cierpienia całkowicie. Widzisz? Ludzkie życie jest przeznaczone do tego, zakończyć wszystkie cierpienia. Oczywiście my próbujemy zakończyć wszelkie rodzaje cierpień. Nasza próba, nasz obowiązek, nasze wykształcenie, nasz postęp wiedzy, wszystko jest przeznaczone, aby zakończyć cierpienia. Ale to cierpienie jest tymczasowe. Ale my musimy zakończyć cierpienia całkowicie. Cierpienia. Ten rodzaj wiedzy jest nazywany wiedzą transcendentalną. Jeśli ktoś szuka tej transcendentalnej wiedzy, ta Bhagavad Gita nie jest zwykłą rzeczą. To jest wiedza transcendentalna. I teraz tutaj podstawy są przygotowane. Arjuna jest świadomy swoich cierpień, zakłopotany. Teraz szuka mistrza duchowego. Powinniśmy przyjąć pozycję Arjuny, ucznia. Kiedy uczeń jest poważny odnośnie uczynienia, rozwiązania cierpień, wtedy potrzebuje mistrza duchowego. I jaki rodzaj mistrza duchowego? Kryszna, najdoskonalsza osoba. Mistrz duchowy jest reprezentantem Kryszny. Oczywiście, Kryszna nie jest obecny przed nami, ale co najmniej my musimy mieć osobę jako naszego mistrza duchowego, który reprezentuje Krysznę. A kto może reprezentować Krysznę? Ktoś, kto jest wielbicielem Kryszny w tej linii, w sukcesji uczniów. Widzisz? Zobacz tutaj. Arjuna przyjmuje Krysznę za mistrza duchowego. Teraz można zadać pytanie, dlaczego Arjuna? Było tak wiele uczonych osób, nie tylko Kryszna, ale był Vyasadeva i inni wielcy mędrcy i bramini. Dlaczego? Kryszna również był kshatriyą. Kryszna nie był braminem. Oczywiście, on przyjął jego, znaczy on pojawił się w rodzinie kshatriyi. I oni byli kuzynami, Kryszna i Arjuna. Oni byli kuzynami. Kryszna był synem brata i Arjuna był synem siostry. Matka Arjuny i ojciec Kryszny. Oni byli bratem i siostrą. Dlatego oni byli w relacjach rodzinnych. Oni mieli poufne relacje i w tym samym czasie byli w tym samym wieku i przyjaciółmi. Teraz można zadać pytanie, dlaczego Kryszna jest przyjmowany za mistrza duchowego? To jest wybór ucznia, że Arjuna mówi. Teraz on mówi, że jestem tak zakłopotany, że moja rozpacz nie może być zadowolona, ukojona, nawet jeśli bym zdobył Królestwo Wszechświata. Ja będę walczył o Królestwo jedynie na tej ziemi, czy Indii. Oczywiście dawniej India była Bharatą. Teraz India jest imieniem danych przez obcokrajowców. Prawdziwe imię tej planety jest Bharatavarsa. Ta planeta. Teraz stopniowo to było tak usunięte. Tak, mamy takie doświadczenie, że jakaś część Indii jest teraz odcięta i jest nazywana Pakistanem. Wiecie? Wszyscy. Podobnie ta cała planeta 5000 lat temu, ta cała planeta była znana jako Bharatavarsa. Bharatavarsa przed tym, tysiące i miliony lat wcześniej, ta planeta była znana jako Ilavritavarsa. Teraz od czasu władcy Bharaty był władca, którego imieniem było Bharata. Od jego imienia Bharata, ta planeta nazywa się Bharatavarsa. Aż 5000 lat wcześniej, dlaczego 5000 lat wcześniej? Powiedzmy 4000 lat wcześniej, chociaż współczesna historia nie może podać takiej historii chronologicznych zapisów dalszych niż 2500 lat. Ale my mówimy o 4000 lat wcześniej. Wtedy ta planeta była nazywana Bharatavarsa. Teraz Arjuna mówi, że my będziemy walczyć o kwestię tej planety Bharatavarsa. To jest jedna z planet we wszechświecie. Ale jeśli bym zdobył wszystkie planety tego wszechświata i nie miałbym żadnego współzawodnika, nadal zakłopotanie, które powstało w moim umyśle, nie mogłoby być ugaszone. Teraz zobaczcie, jakiego rodzaju odpowiedzialność jest dana Krysznie. Sanjaya powiedział: po prostu mówiąc to, Arjuna uspokoił się. O, nie mogę walczyć. Tutaj Krishna jest nazwany jako Hrishikesh. Hrishikesha. Powinniśmy zawsze pamiętać, że Krishna jest najwyższą osobą Boga. On jest obecny jako inkarnacja. Teraz Bóg jest wszechpotężny. Bóg jest wszechmocny. Więc jeśli pojawia się przed Tobą, nie możesz odrzucić: o, jak to jest, że Bóg przychodzi. Ty nie możesz powiedzieć tak. Jeśli Bóg jest wszechpotężny, wtedy to jest Jego słodka wola, Jego wybór. To jest Jego wolna wola. On może pojawić się przed Tobą, przyjść przed Tobą, jeśli jesteś takim kwalifikowanym wielbicielem. Nie może istnieć żaden mocny argument, że Bóg nie może pojawić się, czy Bóg. Oczywiście, co do literatury wedyjskiej, oni przyjmują inkarnację Boga. Krishna jest najwyższą osobą Boga. I on jest nazwany Hrishikeshą. Hrishikesha to ma znaczenie takie, znaczące jest. Hrishik. Hrishik znaczy smysły. Hrishik. I Isha. Isha znaczy Pan. Isha znaczy Pan. Więc on jest Panem smysłów. On jest Panem smysłów. Podobnie Govinda. Govinda. Tutaj również imię Govinda jest również. Govinda. Go znaczy również smysły. Go oznacza krowę, go znaczy ziemię i go znaczy smysły. I Inda. Inda znaczy przyjemność. Ktoś, kto daje przyjemność krowom, ktoś, kto daje przyjemność ziemi i ktoś, kto daje przyjemność smysłom. Jego imieniem jest Govinda. Teraz dwie rzeczy, dwa imiona są użyte tutaj. Powinniśmy próbować zrozumieć, jakie jest znaczenie Hrishikeshy. Hrishik znaczy Indriya i Isha znaczy Pan. Jakiekolwiek smysły posiadamy, prawdziwym właścicielem smysłów nie jestem ja. Właścicielem smysłów jest Bóg. Tak siedzimy w tym pokoju. Ten pokój jest tak wynajęty nam, abyśmy tu siedzieli pod jakimiś warunkami. Wynajęty, czy czymkolwiek to może być. Ale ten pokój nie jest nasz. Jest to prawdą. Nie powinniśmy uważać, że to jestem właścicielem tego pokoju. Chociaż używam to z moim pragnieniem serca, tak jak lubię, to jest inna rzecz. Ale wkrótce, jak pojawi się jakieś niezrozumienie, czy wynajmujący powie, teraz ty nie możesz być w tym pokoju, opuść go. Ja muszę opuścić, widzisz? Podobnie, to jest również tak jak pokój, to nasze ciało. To ciało jest dane nam przez Boga pod pewnymi warunkami. Wkrótce jak Bóg chce, że powinieneś opuścić to ciało, muszę opuścić. Nikt nie może pozwolić nam pozostać tutaj. A poza tym, tak jak moja ręka, ta ręka. Teraz przykładowo, jeśli ta ręka jest sparaliżowana, moc tej ręki już dłużej nie istnieje. Tak długo, jak jest moc tej ręki i jest tak długo, jak długo jest moc od Najwyższego. Inaczej, jeśli moja ręka jest sparaliżowana, tam nie ma żadnego lekarstwa. Tam nie ma lekarstwa. Widzicie? Więc nie jesteśmy właścicielami tego ciała. Nie jesteśmy właścicielami zmysłów. Zmysły są tak jakby wynajęte od Najwyższego Pana. To jest bardzo subtelne zrozumienie. Ktoś powinien to wiedzieć. Dlatego faktycznym właścicielem zmysłów jest Bóg. Teraz, jeśli jestem właścicielem tego magnetofonu, wtedy on powinien być użyty dla mojego celu. Cokolwiek, co posiadam, to powinno być użyte dla mojego celu. Twoje rzeczy powinny być użyte zgodnie z Twoim celem. Ale jeśli Bóg jest właścicielem naszych zmysłów, wtedy te zmysły muszą być użyte dla celu Boga. To jest konstytucjonalna pozycja. Teraz, kiedy te zmysły są używane dla czegoś innego niż celu Boga, to jest uwikłanie, uwarunkowane życie. Kiedy zmysły są oczyszczone, jeśli są używane dla celu Boga, to jest naturalne życie. Całym problemem jest, że chociaż nasze zmysły i wszystko, cokolwiek posiadamy, Isopanishad jest częścią Ved. Jest tam stwierdzone, że wszystko, cokolwiek widzisz, to należy do Boga. Teraz to jest nasze złe zrozumienie, że głosimy, wszyscy ludzie świata, oni głoszą, że są właścicielami. Teraz, to jak ta ziemia Ameryki, teraz wy mówicie, że jesteście właścicielami. Ale czy to jest prawda? Czy ty naprawdę jesteś właścicielem? Nie. Teraz powiedzmy, setki lat temu, kiedy przybył Kolumb, tam nie było Amerykanów, więc nie byliście właścicielami. Ziemia tam była. Teraz, kiedy odejdziecie, ziemia również pozostanie. Ziemia należy do Boga i wszystko. Teraz mówimy, że my stworzyliśmy ten magnetofon. Teraz składniki, metal. Czy stworzyłeś metal? Nie. Metal bierzemy z kopalni. To jest dane przez Boga. Nikt nie może stworzyć metalu. Nikt nie może stworzyć czegokolwiek. Oni mogą przekształcić jedną rzecz na inną. Oni mogą wyciągnąć, uzyskać metal z kopalni mogą go stopić i mogą przekształcić formę metalu na inny sposób. To oni mogą zrobić, ale nie mogą stworzyć metalu. Oni nie mogą stworzyć czegokolwiek. Drewna, metalu, ziemi, czegokolwiek, czegokolwiek. Prawdziwym właścicielem jest Bóg. Prawdziwym właścicielem jest Bóg. Wszystkiego. To jest świadomość Boga. To jest świadomość Boga. Ktoś, kto jest w świadomości Boga, on jest doskonałą osobą. On jest doskonałą osobą. Tutaj znaczące słowo jest to. Teraz Krishna się uśmiecha. Krishna się uśmiecha, ponieważ... Tylko zobaczcie. Krishna się uśmiecha. Po prostu zobaczcie. Arjuna jest takim bohaterem. On jest moim przyjacielem. I teraz jest tak bardzo zakłopotany. Teraz, kiedy on usiadł i on, Arjuna, przyjął Krishnę za jako mistrza, za mistrza duchowego, teraz Krishna zacznie mowę. Tutaj książka nie mówi Krishna uwacza. Śri Bhagavan uwacza. Teraz powinniśmy zrozumieć, jakie jest znaczenie Bhagavan. Bhaga znaczy bogactwo. Bogactwo. Jest sześć rodzajów bogactw. A czym to jest? Tak? Bogactwo. Bogactwo. Czy rozumiesz bogactwo? Tak, rozumiem. Czym są te bogactwa? Bogactwo. Później siła jest bogactwem. Siła i sława. Sława jest również bogactwem. Tak jak Pan Jezus Chrystus. Cały chrześcijański świat wie o tym. Pan Krishna. Każdy wie. Czy prezydenta Johnsona. Teraz cała Ameryka i cały świat wie, kim jest prezydent Johnson. Mahatma Gandhi. Sławny. Sława. Sława jest również bogactwem. I nikt nie zna mnie, ale on jest również osobą. On jest znany w całym świecie. To jest bogactwo. Tak jak wasz Rockefeller. Oni są bardzo bogaci. Każdy wie o nich w świecie. Oni są bogaci, bogaci. Podobnie ktoś jest bogaty w sławę, ktoś jest bogaty przez siłę. Dlatego siła jest bogactwem. Taki majątek jest bogactwem i sława jest bogactwem. I później piękno. Piękno jest również bogactwem. Jeśli ktoś, jeśli mężczyzna czy kobieta jest bardzo piękna, on tak zaurocza inne osoby. On zauracza. Cokolwiek, co daje atrakcję, to jest nazywane bogactwem. Bogata osoba zauracza. Silna osoba zauracza. Sławna osoba zauracza. Jeśli ktoś, sławna osoba przychodzi tutaj, o, tak wiele ludzi zgromadzi się, aby go przyjąć. To są bogactwa. Majątek, siła, sława, piękno, wiedza i wyrzeczenie. Sześć rzeczy. Ktokolwiek, kto posiada wszystkie te sześć bogactw w pełni, on jest Bogiem. To jest definicja Boga. Kiedy Krishna był obecny na tej ziemi, on pokazał swoje bogactwo. Bogactwo w pełni. Bogactwa w pełni. Oczywiście my posiadamy wszystkie te historyczne notatki o nim. teraz, co do jego bogactwa, on posiadał 16 108 żon. I dla każdej z nich, każda z nich, on zbudował dla każdej z nich pałac. I wszystkie te pałace były tak wspaniale zbudowane, że nie istniała potrzeba elektryczności. One były wysadzane klejnotami. Dzień i noc, tam był blask. Widzicie? To są opisy. A jeśli zapomnimy o tym, że on jest Bogiem, wtedy to będzie czymś jak historia, że jak mężczyzna może poślubić 16 tysięcy żon. Jako. Ale powinniśmy zawsze pamiętać, że on jest Bogiem. On jest wszechpotężny. I żadna inna osoba taka w historii świata nie była jak Kryszna. Jedynie Kryszna. W sile również nikt nie mógł go pokonać. I piękno. Co do piękna, kiedy on był na polu bitewnym, czy widzieliście jakiś obrazek Kryszny? Czy widzieliście? No nie. Czy ktoś z was widział Kryszna? Kryszna. Kiedy był obecny na polu bitewnym Kurukshetra, w tym czasie on miał około 90 lat. 90 lat. On miał swoich wnuków. On poślubił 16 tysięcy żon i każda żona miała 10 dzieci. A te 10 dzieci, one również posiadały 12 dzieci. I one miały również, ponieważ on w tym czasie miał 90 lat, on miał również wtedy prawnuki. Jego rodzina była bardzo wielka. Teraz jeśli spojrzysz na obrazek Kryszny, zobaczysz jego jak 22-25-letniego chłopca. On był tak piękny. On był tak piękny. To jest znak Boga. To jest stwierdzone w Brahma Samhicie. Advaitaya Sitayanadhyananta Rupam Adhyam Purana Purisam Navajovanancha. On jest oryginalną osobą, ponieważ każdy rodzi się z Boga. Dlatego on jest oryginalną osobą, Adhyam. Purana znaczy najstarsza osoba, a mimo to najmłodsza. Kiedykolwiek zobaczysz Boga, to jest znak Boga. Zobaczysz dokładnie młodzieńca, świeżą młodość, taką młodość znaczy powiedzmy 16-24 lat. To jest oznaka Boga. On był tak piękny, że kiedy był kilkunastoletnim chłopcem, 15-letnim, całe dziewczęta w tym samym wieku, dziewczęta jego wieku, one pragnęły go. On był tak piękny, w pięknie, on był najwyższy, w bogactwie był nieprześcigniony, w sile był nieprześcigniony i w wiedzy. Teraz tutaj jest książka Bhagavad Gita. Teraz, nie patrząc na inne książki, inna wiedza, którą on przekazał, teraz tutaj jest książka, która była przekazana Arjunie. W niej jest tak głęboka wiedza, że ludzie nadal biorą to pod uwagę, wielcy, wielcy uczeni. My nie czytamy, ale doktor Radhakrishnan, jeden z największych uczonych świata, teraz on jest prezydentem Indii, on to omawiał, profesor Einstein. On żył tutaj w Ameryce, on był Niemcem? Ja myślę, że on żył w Ameryce. On był wielkim studentem tej Bhagavad Gity. Hitler był wielkim studentem Bhagavad Gity. I było wielu uczonych, nadal czytających Bhagavad Gita. Próbuję zrozumieć. Po prostu zobaczcie, jaka najlepsza wiedza on dał Krishna. To jest zrobione przez Krishnę. Wiedzy, w bogactwie, w sile, w piękne, we wszystkim. On był bogaty. Dlatego on jest Bhagavanem. Ty nie możesz przyjąć jakiejś zwykłej osoby za Bhagavana. Dlatego Bhagavan. Teraz Bhagavan uwacza. I ponieważ on był przyjmowany za mistrza duchowego, tak jak nauczyciel ma prawo czasami karcić studenta, dlatego w pierwszym przykładzie on skarcił Arjunę następującymi słowami. W taki sposób, że Arjuna, mówisz tak jak bardzo wielki uczony, ale jesteś innymi słowy, jesteś głupcem. Ty nie wiesz, jak się rzeczy mają, ponieważ pandita, osoby uczone, one nie rozpaczają w ten sposób, jak ty to robisz. To znaczy, pośrednio on mówi, pandita znaczy uczony. Uczony nie rozpacza nad martwym czy żywym ciałem. Asun oznacza życie. Ktoś musi stracić swoje życie i ktoś musi zyskać swoje życie, ciało. Żywe ciało i martwe ciało. Żywe ciało i martwe ciało. Zauważcie punkt. Uczona osoba, tak jak rozpaczasz nad tematem zabijania swoich przyjaciół i krewnych, ale uczona osoba nie rozpacza w taki sposób. To znaczy, jesteś głupcem. Kiedy on mówi, tak jak jeśli ja mówię, pan Green, co ty zrobiłeś? Jakakolwiek inteligentna osoba nie powinna tego zrobić. To jest pośrednie powiedzenie, że ty nie jesteś inteligentny. To jest w taki kulturalny sposób powiedzenie, że panie Green, co ty robisz? Żadna inteligentna osoba by tego nie zrobiła. To znaczy, ty nie jesteś inteligentny. Tutaj on mówi, że ty rozpaczasz nad ciałami swoich krewnych, ponieważ w walce ty bierzesz pod uwagę, że moi przyjaciele i moi krewni będą zabici. To znaczy, że oni mają takie żywe ciała i ty rozpaczasz nad ich zabiciem. Ten rodzaj rozpaczy nigdy nie jest robiony przez uczonych. Uczona osoba nigdy tego nie robi. Osoby uczone, nie rozpaczają nad ciałem, czy to żywym, czy martwym. Tam nie ma kwestii. Teraz, ponieważ ktoś zna różnicę pomiędzy ciałem i duszą, mocno przekonany, tak jak słyszeliście imię Sokratesa, wielki filozof. On wierzył w nieśmiertelność duszy. Dlatego był karany przez sąd. Hemlock ofiarował jemu, że w porządku, jeśli wierzysz w nieśmiertelność duszy, wtedy wypij tą truciznę Hemlocka. On pił, ponieważ był mocno przekonany, że nawet jeśli wypiję tą truciznę, moje ciało będzie zniszczone, ale niszcząc moje ciało, ja nie będę zniszczony. On był przekonany. On nie rozpaczał. Pandita, uczona osoba, musi wiedzieć, że to ciało i dusza jest różnica. Różnica pomiędzy ciałem i duszą. Ciało nie jest duszą i dusza nie jest ciałem. I ktoś, kto o tym wie, jest uczoną osobą. Ta instrukcja jest w pierwszej kolejności podana. Dla postępu duchowego ta wstępna wiedza, że ciało i dusza są odmienne. To ciało nie może być to same z duszą. Widzicie? Dusza jest, ale ciało nie jest duszą. Ciało nie jest duszą. Każda uczona osoba wie o tym. I my będziemy. Ja myślę, tutaj zatrzymamy. Krishna jest w tym. On jest nazywany Bhagavanem. Bhagavan znaczy, że nikt nie może prześcignąć go w wiedzy, ponieważ ja już podawałem definicję Bhagavana, że osobistość, osoba, która jest w pełni wszystkich bogactw, bogactwo, siła, sława i wiedza, piękno i wyrzeczenie. On jest Bogiem. Widzicie? Dlatego teraz w tym, w chwili obecnej, kiedy ludzie są bezbożni, myślę, że ta definicja jest przekonująca. Jeśli znajdziesz osobowość taką, która posiada pełnię wszystkich tych bogactw, on jest Bogiem. Wtedy to będzie bardzo trudno zaprezentować zwykłą osobę podobną Bogu. Widzisz? Znajdziecie to w Bhagavad Gita, kiedy Arjuna był przekonany, że Krishna jest najwyższą osobą Boga. Ale ponieważ w przyszłości inni będą mieli wątpliwości odnośnie Kryszny, on poprosił Krishnę, że pokaż mi swoją formę kosmiczną. I Krishna zgodził się i pokazał jemu formę kosmiczną. To oznacza, że w przyszłości jakakolwiek inteligentna osoba przyjmująca tak zwanych bogów może również zapytać go, czy pokażesz mi coś, że jesteś Bogiem? Bez pokazania czegoś, tylko przez fałszywe ogłoszenie, ktoś nie może być Bogiem. Całym błędem jest, że my nie wiemy, kim jest Bóg. My uważamy Boga za taką osobę, jak my jesteśmy. Nie. Bóg to ta osoba, która kontroluje takie potężne zajęcia wszechświata. On jest taki super świadomy. To jest taka nadświadomość. Teraz tutaj. Teraz cała egzystencja życia jest bardzo subtelną rzeczą. Teraz to ciało zrobione z ziemi, wody, ognia, powietrza, nieba, to wulgarne ciało. A poza tym jest inne subtelne ciało. To jest umysł, inteligencja i ego. Kiedy porzucimy to wulgarne ciało, to subtelne ciało przeniesie mnie do innego wulgarnego ciała. Kiedy to ciało jest bez życia, to ciało, subtelne ciało, nie jest bez życia. Tak jak w nocy, kiedy to wulgarne ciało sobie śpi, subtelne ciało działa. Dlatego my śnimy. Subtelne ciało przenosi mnie do następnego życia. Ja dawałem we wprowadzeniu, podałem to, że jak jedna osoba, jak osoba zmienia swoje ciało. Teraz subtelne ciało, ja powiem, umysł, inteligencja i ego. Kiedy te trzy rzeczy, fizyczne psychiczne życie jest pogrążone w pewnych rodzajach myśli, umierająca osoba otrzymuje podobne ciało w życiu następnym. Do tego dojdziemy, kiedy będziemy czynili postęp, studiując Bhagavad Gita. Tak jak przechodzące powietrze nad ogrodem różanym przenosi zapach róży i powietrze przechodzące nad brudnym miejscem przenosi zapach brudnego miejsca. Powietrze jest czyste, ale ponieważ przechodzi nad pewnym obszarem, ono przenosi ten zapach. Podobnie umysł, inteligencja i ego przenosi zapach naszych obecnych czynności do następnego życia. To jest subtelne misterium przechodzenia duszy z jednego ciała do innego. Teraz jeśli to życie, jeśli oczyścimy, tak jak różę, wtedy w następnym życiu otrzymamy ciało, które jest pełne zapachu. Jeśli w tym życiu, jeśli praktykujemy oddanie dla Boga, wtedy w następnym życiu zostaniemy towarzyszem Boga. My będziemy przeniesieni na tą planetę, widzicie? To prosta rzecz. To są proste rzeczy. Cała rzecz jest w moich rękach. Jeśli chcę się zdegradować, mogę przygotować siebie w tym życiu do takiej degradacji w następnym życiu. A jeśli chcemy awansować do najwyższej doskonałości życia, aby zostać jednym z towarzyszy Boga, możemy przygotować siebie w ten sposób. Znajdziecie to w tych zaawansowanych rozdziałach, że w dalszych rozdziałach. Teraz próbujemy polecieć na Księżyc. Teraz tutaj, w tym życiu, jeśli praktykujemy te same myśli o Księżycu, to znaczy Księżyc, o Księżycu, my musimy słuchać i my musimy myśleć, że ja udam się do takiego i takiego miejsca. Dopóki nie słyszysz, nie możesz być posłuszny temu. Tak jak nasz przyjaciel, pan Cohen, on udał się do Kalifornii. Teraz, co ja wiem, ja nie wiem, czym jest Kalifornia. Teraz on powiedział mi, że po przybyciu tam, on opisze to miejsce. Teraz przykładowo, jeśli czytając ten opis tego miejsca, ja myślę o udaniu się tam, ja przygotowuję siebie. O, ja muszę tam się udać. W ten sam sposób ja opisywałem, że Chintamani Dhamma. Jaki rodzaj drzew tam istnieje? I będziesz bardzo zadowolony, że ja muszę tam iść, udać się. Dlatego musimy słuchać. Dopóki nie słuchamy, jakiej klasy Boga on jest, jakim rodzajem miejsce Boga jest, jaki jest styl życia tam. Nie możemy być zauroczeni. Nie możemy być zauroczeni. I tutaj oni mówią, że są dwa rodzaje ciał, w które my teraz weszliśmy. Teraz przykładowo to wulgarne ciało zdaje się być teraz martwe i odeszło, przestało działać. Ale ktoś musi wiedzieć, że subtelne ciało przenosi jego do innego ciała. Subtelne ciało nie zakończa życia. Życie tam jest. Tutaj Krishna mówi, że czy to ciało wulgarne, czy subtelne ciało musi również być porzucone. Kiedy otrzymujesz wyzwolenie, to subtelne ciało, to egoistyczne życie musi również być zostawione. Teraz w jakichkolwiek warunkach ciało musi być zostawione. Dlaczego ktoś miałby płakać nad tym ciałem? Dlatego Krishna mówi, że uczona osoba nie rozpacza nad tym ciałem. Cała kwestia, że dusza jest odmienna od tego ciała. Cała kwestia jest rozwiązana w jednym wersecie. Widzicie? Ktoś, kto jest naprawdę uczony, on nie ma zainteresowania tym ciałem. On jest zainteresowany czynnościami duszy. Ty mówisz tak wiele rzeczy, że jeśli ci moi przyjaciele umrą, ja chcę powiedzieć, ich żony zostaną wdowami. To jest wszystko zgodnie z tymi relacjami cielesnymi. Ty mówisz to. Ale ty pozunujesz na uczonego, ale jesteś głupcem numer jeden. Ponieważ twoja cała koncepcja jest opiera się o to ciało. Twoja cała koncepcja, argument jest, twoje całe argumentowanie ze mną jest o to ciało. Ale ty uważasz siebie, że jesteś bardzo wielką, uczoną osobą. Każdy, kto posiada koncepcję identyfikacji tego ciała, on nie jest uczoną osobą. Jest głupcem. On może być w oczach wykształcenia akademicznego, on może być profesorem, inżynierem, czy coś takiego, doktorem. Ale jeśli utożsamia się z ciałem, on nie jest uczoną osobą zgodnie z Bhagavad Gita. Nie tylko zgodnie z całą literaturą wedyjską. To jest pierwsza instrukcja. To jest, jeśli chcemy uczynić postęp w duchowym postępie wiedzy, ta wstępna wiedza musimy posiadać, że nie jestem tym ciałem. Nie jestem tym ciałem. To jest wstępne podstawy wiedzy duchowej. To nie jest postęp. To jest jedynie ABCD. ABCD życia duchowego. W Bhagavata jest niezwykle wspaniały werset odnośnie tego, w którym jest powiedziane. Kunape znaczy ten worek zrobiony z trzech elementów. Teraz zgodnie z systemem medycznym Ajurwedy to ciało jest zrobione z trzech elementów. Kapha, pitta, vayu. Trzy elementy? Tak, kapha. Kapha znaczy śluz. Jak ty nazywasz? Śluz? Śluz... i powietrze.
Coldness, heat and air.
Zimno, ciepło i powietrze?
Yes. Only these three things
Jedynie te trzy rzeczy składają się na to ciało, dlatego to jest nazywane worek zrobiony z trzech elementów. Zimno, powietrze i ogień. To ciało jest zrobione z tego. Kobieta, a co to jest to coldness? Coldness ty możesz przyjąć to jako wodę, czy takie śluz. A, wodę, tak. Tak, woda, ogień i powietrze. Teraz Bhagavata mówi, że jeśli ktoś utożsamia się z tym ciałem zrobionym z wody, powietrza i ognia, to jest ciało zrobione z trzech rzeczy. Jeśli ktoś myśli o tych produktach ubocznych tego ciała, że to są jego krewni, tak moje dzieci, moja żona, moi krewni, mój ojciec, moja matka, mój brat, mój naród, moje społeczeństwo, wszystko jest z powodu tych cielesnych relacji. I istnieje tysiące kobiet chodzących po ulicy Nowego Jorku. I przykładowo, ja mam jakiś cielesny związek z Tobą, ja nazywam Ciebie moją żoną. I ponieważ mam cielesny związek z Tobą, wszystkie dzieci wytworzone przez Ciebie to moje dzieci, widzisz? Dlatego całą rzeczą jest, podstawowa zasada jest zła, ja jestem tym ciałem. Teraz z rozszerzenia tego ciała cała rzecz jest fałszywa, ponieważ nie jestem tym ciałem, więc moja ekspansja ciała jest również nie mną. Ale cały świat jest na tej fałszywej koncepcji. Cały świat tak funkcjonuje. Walka pomiędzy narodem i narodem z powodu tego ciała. Ktoś, kto utożsamia się z tym ciałem, które jest zrobione z wody, ognia i ognia i powietrza i produkty uboczne tego ciała traktuje jako krewnych i swoich własnych. Ja chciałem powiedzieć przywiązanie do takich produktów. I ziemia, na której to ciało wyrastało, ona jest warta czci. Teraz każdy walczy o tą ziemię. O, jesteśmy Hindusami, jesteśmy Pakistańczykami, jesteśmy Wietnamczykami, my jesteśmy Amerykanami, jesteśmy Niemcami. Walka, tak wiele walki ma miejsce. Ziemia na ziemi. Ziemia została tak warta czci, tak czczona, że ktoś ofiarowuje swoje wartościowe życie za tą ziemię. Widzisz? Ale ziemia jest tak droga? Dlaczego? Ponieważ to ciało wyrosło z tej ziemi. To jest również tam cielesny związek. Na ziemi. Oni nie posiadają jakiegoś znaczenia dla Boga. Teraz filozofia rosyjska, oni nie mają pojęcia Boga, ale oni mają każde znaczenie, aby nadać swojej ziemi, dla ziemi. Ziemię tak identyfikują jaką wartą czci i są przygotowani ofiarować cokolwiek za ziemię. Ktoś, kto utożsamia się z tym ciałem i ktoś, kto myśli, że cielesne produkty uboczne to nasi właśnie ludzie i ziemia, na której ciało wyrosło, jest warte czci. Teraz również w świecie chrześcijan, że woda rzeki Jordan jest uważana za świętą. Podobnie u Hindusów również. Oni udają się do jakichś pielgrzymek, kąpią się w świętych rzekach. Ktoś powinien wiedzieć, że udawanie się do świętych miejsc nie znaczy jedynie wykąpanie się w wodzie. Prawdziwym znaczeniem udawania się do świętego miejsca jest znaleźć jakąś inteligentną, uczoną osobę, która posiada duchową wiedzę. Oni tam żyją. Towarzyszyć z nimi, przyjąć wiedzę od nich. To jest cel udawania się do miejsc pielgrzymek, ponieważ w pielgrzymkach, w świętych miejscach, tak jak w moją kwaterą jest Vrindavan. We Vrindavan jest tak wielu wielkich uczonych i świętych osób, które tam żyją. Ktoś powinien udać się do takich świętych miejsc, nie jedynie, aby się wykąpać w wodzie, ale musi być wystarczająco inteligentny, aby znaleźć jakieś bardzo duchowo zaawansowane żywe istoty i przyjąć instrukcje od nich i odnieść z tego korzyść. Ale on nie pójdzie tam po to. On przyjmie jedynie kąpiel i kupi jakieś podarki i takie... I później reklamuje: o, byłem w takim i takim miejscu pielgrzymek. On ma przywiązanie do miejsc pielgrzymek, ale jedynie do kąpieli, ale nie ma atrakcji do uczonych ludzi, którzy tam przebywają. Taki rodzaj osób jest uważany jako osły. Gokara, go znaczy krowa, czy ikara znaczy osioł. Praktycznie cały świat to funkcjonująca cywilizacja krów i osłów, ponieważ cała rzecz to utożsamianie się z tym ciałem. Centrum jest to ciało i ekspansja ciała, atrakcja. Ta atrakcja istnieje. Tak, ty chcesz, kobiet? Tak. W miejscach, w Indiach znanych jako święte miejsca? Tak. Czy to jest święte miejsca? Tak. Czy to jest również fakt, że tam jest więcej magnetyzmu, ponieważ spotyka się... O tak, z pewnością. Tak wiele świętych ludzi tam jest. Z pewnością, z pewnością, z pewnością. Dlatego samo miejsce ma jakiś magnetyzm w sobie, widzisz? Tak. Tak jak Vrindavan, we Vrindavan. To jest praktyczne. Teraz tutaj ja siedzę, Nowy Jork. Bardzo wielkie, największe miasto świata. Takie wspaniałe miasto. Ale moje serce zawsze pragnie tej Vrindavan. Tak. Nie jestem tutaj szczęśliwy. Kobieta, wiem o tym. Ja byłbym szczęśliwszy, wracając do mojej Vrindavan, tego świętego miejsca. Ale wtedy, dlaczego ty jesteś? Ponieważ to jest moim obowiązkiem. Ja przyniosłem jakąś wiadomość dla was, ludzi. Ponieważ mam polecenie od mojego mistrza duchowego, że czegokolwiek się nauczyłeś, udaj się do krajów zachodu i musisz rozdawać tą wiedzę. Pomimo wszelkich moich kłopotów, wszelkich moich niewygód, ja jestem tutaj, ponieważ mam obowiązek. To jest moja osobista niewygoda, jeśli ja udam się i siądę we Vrindavan i będę bardzo wygodnie się tam czuł. Ale ja nie będę miał niepokoju, nic tego rodzaju, widzisz? Ale ja podjąłem wszelkie ryzyko w tym podeszłym wieku, ponieważ jestem teraz związany tym obowiązkiem. Ja mam obowiązek do spełnienia. Ja muszę wypełnić mój obowiązek pomimo wszelkich moich niewygód. Taka jest idea. To jest cała rzecz. Całą podstawową zasadą duchowego postępu wiedzy. Ktoś powinien najpierw być przekonany, że on nie jest tym ciałem. On nie jest tym ciałem. Wtedy inna duchowa wiedza się zacznie. To jest podstawowa zasada. Znajdziecie to. Znajdziecie to w Bhagavad Gita. Że ta sytuacja życia duchowego jest nazywana Brahma Bhuta. Brahman. Dopóki ktoś siebie nie zrozumie, on również nie może zrozumieć Boga. W jego złym zrozumieniu, teraz co doktor Mishra naucza, jest bardzo wspaniałe, ponieważ on naucza, że przede wszystkim poznaj, kim jesteś. To jest bardzo dobre. Ale to, kim jestem, może być poznane również z Bhagavad Gita, że nie jestem tym ciałem. Nie jestem tym ciałem. Ta wiedza, co najmniej teoretycznie ktoś musi przyjąć, że nie jestem tym ciałem. Teraz Krishna opisuje, jaka jest sytuacja. Nie jestem tym ciałem, to w porządku. Teraz faktycznie, kim jesteś? Kim jesteśmy? Nie jestem tym ciałem, to w porządku. Wtedy kim my jesteśmy? Następnie, następna wersja jest Krishna. My musimy zawsze wiedzieć, że Krishna, tutaj jest powiedziane Bhagavan Uvacha. Bhagavan Uvacha znaczy, że on ma tak ogromną wiedzę, że tam nie może być żadnego błędu. On jest autorytetem. Jest autorytetem. Cokolwiek mówi, jest właściwe. Jest właściwe. Taka jest koncepcja Bhagavana. Tutaj nie jest powiedziane Krishna Uvacha, ponieważ ktoś miałby wątpliwości do Kryszny, że Krishna był historyczną osobą. Dlaczego miałbyś być tak zainteresowany Kryszną, jak jest takie ogólne, takie podejście do tego. Ale tutaj jest powiedziane, Bhagavan Uvacha. I ja dałem wam definicję Bhagavana, że on ma, posiada wszelką wiedzę. Cokolwiek on powie, tam nie może być żadnego błędu. Dla zwykłej osoby istnieją cztery, jak chciałem powiedzieć, trudności. Cztery niedoskonałości. Tak jak my jesteśmy zwykłymi osobami, posiadamy cztery niedoskonałości. Czym są te niedoskonałości? Że my musimy popełniać błędy. My musimy popełniać błędy. Naszą konstytucjonalną pozycją w obecnej chwili jest taka, że my jesteśmy pewni, że będziemy popełniać błędy. Nawet największy polityk jak Gandhi, on popełnił błąd. I tak wielu wielkich ludzi popełniało błąd. Błąd jest ludzki. Dlatego to jest nazywane, że jakakolwiek osoba, jakkolwiek wielką może być w oczach świata, on jest pewien, że popełni błąd. A inną niedoskonałością jest, że on jest w iluzji. Kobieta w iluzji? W iluzji. Teraz w iluzji. Ty możesz zobaczyć. Iluzji znaczy, przyjmuje jedną rzecz za inną. To jest nazywane iluzją. Tak jak na pustyni. Przyjmuje piasek za wodę. To jest nazywane iluzją. Podobnie każdy jeden z nas, który utożsamia się z tym ciałem, on jest w iluzji. To jest fałszywa rzecz. Ale on nie posiada wiedzy. Nawet prezydent Johnson, on jest w tej iluzji. Nawet największy naukowiec, on jest w tej iluzji. Dlatego ktoś jest pewien, że popełni błąd. I ktoś jest w iluzji. I vipralabhana znaczy skłonność do oszustwa. To jest czwarte? Prabhupada, to jest trzecie. Pierwszą jest, że ktoś jest pewien, że będzie popełniał błędy. Że drugie, że ktoś jest pewien, że będzie w iluzji. I ktoś będzie oszukiwał innych. Teraz jest niedoskonały, ale on chce dać wiedzę innym. To jest oszustwo. Każdy jest niedoskonały, ale on chce dać wiedzę innym. Wtedy może zapytać, że ty również dajesz nam wiedzę. Nie, ja nie daję wam wiedzy. Ja mówię Bhagavad Gita. Ja daję wam wiedzę, jak dał Pan Krishna. To nie jest moja wiedza. Kobieta, ale to jest własna interpretacja. Nie interpretacja. To jest czytanie. Kobieta, ktoś może oszukać. Prabhupada. Ja daję tobie oszukać. Nie. To jest również definicja duszy uwarunkowanej. Te cztery zasady istnieją. To nie jest moja wytwarzona rzecz. Te informacje są z autoryzowanych pism, że dusza uwarunkowana posiada cztery niedoskonałości. Jedną niedoskonałością jest, że jest pewien, że będzie popełniał błędy. Jest w iluzji i posiada skłonność do oszukiwania. A ponad tym, jego zmysły są niedoskonałe. Więc każdy, kto jest ponad wszystkimi tymi czterema niedoskonałościami, który nigdy nie popełnia błędu, który nigdy nie jest w iluzji, który nigdy nie oszukuje innych i który ma doskonałe zmysły, on jest Bogiem. Tutaj nie ma tekstu i tutaj nie ma głosu, jest tekst. To jest również inna definicja Boga. On może nie być. Bóg jest najwyższy, Bóg, ale każdy, kto przychodzi do tego etapu życia, on jest wyzwolony. Tak dobry jak Bóg, tak. Następną kwestią jest, że filozofowie Mayavadi mówią, że ponieważ teraz jestem zakryty ignorancją, dlatego widzę indywidualności. Tak. Kobieta, czy to jest główna rzecz, co oni mówią? Tak. Moje to indywidualne doświadczenie jest, że ty jesteś panem takim i takim, ty jesteś panem takim i takim, ty jesteś panem takim i takim, to indywidualne doświadczenie jest z powodu mojej ignorancji. I generalnie oni dają przykład choroby. Ja myślę, to jest nazywane majopia. Majopia oznacza, że oni widzą ten księżyc jako dwa. Ich oczy stają się tak takie z błędami, że kiedykolwiek oni widzą rzeczy, oni widzą podwójnie. Kobieta. Nie, to jest astygmatyzm. Kobieta. Myofia jest, kiedy ty widzisz bardzo blisko krótkowzroczność. To może być nie myofia, ale jakaś choroba. Kobieta, astygmatyzm. Jeśli ktoś widzi. Tak, czasami. Astygmatyzm. Podwójnie, jeśli ktoś widzi. Astygmatyzm. Tak. Podwójnie. Czy to jest choroba? Tak, to jest choroba. Choroba oczu. Ponieważ rzecz jest jedna, ale z powodu mojej choroby oczy ja widzę jedną rzecz podwójnie. To jest choroba. Jest taka choroba. Kobieta, zwykle to są osoby, które piją. Tak czy inaczej, To jest nienormalny stan. W nienormalnym stanie czasami możemy widzieć jedną rzecz podwójnie, podzieloną na dwie rzeczy. Teraz tej ignorancji ty nie możesz zastosować do Kryszny, ponieważ On jest wszechdoskonały. Jeśli On nie byłby wszechdoskonały, wtedy Jego instrukcje nie byłyby wartościowe. Osoba z taką niedoskonałą wiedzą nie może przekazywać instrukcji. Jego instrukcje, dlatego cały proces wedyjski jest systemem parampara. System parampara oznacza, że ja nie mogę od tego tak odejść. Ja nie mogę tworzyć żadnej interpretacji. Znajdziesz to w 4 rozdziale. Teraz my czytamy 2 rozdział. Znajdziesz to, jak my objaśnialiśmy we wprowadzeniu Bhagavad Gity, że ponieważ, tak jak mówię do was, jestem niedoskonałą osobą. Nie mogę dać tobie żadnej wiedzy. Nie mogę stwarzać żadnej wiedzy. Jeśli to zrobię, wtedy okłamię ciebie. Ja mogę jedynie zaprezentować tobie taką oryginalną wiedzę. Ja mogę objaśnić to w taki zrozumiały sposób, ale nie odchodzić od oryginalnego tekstu. Teraz tutaj jest wyraźnie stwierdzone przez Najwyższą Osobę Boga, że aham. Aham znaczy sam Kryszna. Teraz czasami robimy jakąś gramatyczną żonglerkę słowną, ale ja nie mogę zrozumieć. Teraz aham. Ja. Kiedy ja mówię aham, czy ja, stosuje się do mnie. Kiedy ty mówisz, aham stosuje się do ciebie. Ale to nie znaczy, że ponieważ tam jest takie pospolite zrozumienie mnie pomiędzy tobą i mną, dlatego ja, teraz to ja i ty staję się jednym. Kiedy ty mówisz, ja mówię. Kiedy ja mówię. To nie znaczy, że to ja i że ja staję się jednym. Śri Kryszna mówi coś takiego. Natu aham. Kobieta, a tak. On. To znaczy, to aham, Śri Kryszna. I natwam. I ty. To znaczy Arjuna. I name. Na imię Janadipa, ani wszyscy ci królowie. On podzielił całe zgromadzenie na 3 części. Ja, ty i oni. I znowu on to potwierdza, sarve, wszyscy. On nigdy nie utożsamia się z jednym. To jest wersja Śri Kryszny. Teraz jeśli ja mówię, że nasza interpretacja aham, ja, ty i on, czy ona, różne wizje, to jest z powodu naszej ignorancji. Ty możesz tak powiedzieć, ponieważ jestem ignorantem, to może być mój błąd, ale ja widzę odmiennie od ciebie, ale Śri Kryszna, Pan Śri Kryszna nie może widzieć w ten sposób. On jest ponad całą tą ignorancją, ponieważ jest wszechdoskonały. I my już zdefiniowaliśmy, że Najwyższy Pan jest pełen wiedzy. On jest pełen wiedzy, najwyższej wiedzy. Teraz, jeśli najwyższa osoba z pełną wiedzą, on nie może popełnić żadnego błędu. Kobieta nie. Jak on może popełnić jakiś błąd? Tam nie ma znaczenia wtedy pełnej wiedzy. Jeśli posiadasz pełną wiedzę, wtedy jak możesz popełnić błąd? Ta ignorancja dualizmu, ponieważ oni mówią, że my widzimy podwójnie, ponieważ to jest z powodu naszej ignorancji. Wszystko jest jedno. Ale tutaj ty nie możesz zastosować tej ignorancji do Śri Kryszny. Inaczej, jego instrukcje całej Bhagavad Gita, która jest tak poważnie przyjęta przez wszystkie autorytety, wszystkich uczonych, wtedy to od razu by była odrzucona. Jeśli przykładowo by było tak, że Śri Kryszna również popełnia błędy i on jest, ma niedoskonałą wiedzę, wtedy cała rzecz stałaby się odrzucona. A tak nie jest. To nie jest coś takiego. Śri Kryszna jest najwyższą osobą Boga, posiada pełną wiedzę. Dlatego tak jak on mówi, że czy to ja, czy ty, czy wszystkie te osoby, królowie i żołnierze, którzy zgromadzili się tutaj, oni są wszyscy indywidualnościami. W przeszłości byli indywidualnościami, obecnie są indywidualnościami i w przyszłości zachowają swoją indywidualność. Teraz jedną rzeczą jest to, przykładowo innym argumentem jest, że z powodu ignorancji tak jak zwierzę, ono myśli, że istnieje woda na pustyni w odbiciu. Co? Woda na pustyni. Teraz na pustyni z powodu odbicia promieni słonecznych ty mieliście doświadczenie również na ulicy podczas takiego mocnego słońca. To zdaje się tak falować jak woda. Teraz to zwierzę, ponieważ nie posiada wiedzy, ja chcę powiedzieć, biegnie do tej wody na pustyni, chociaż tam nie ma wody. Ale rozsądna osoba, jak ty, czy ja, czy ludzka istota, wie, że tam nie ma wody. Tam nie ma wody. To wskazówka, że tam jest woda, to jest błąd popełniony przez zwierzę, ponieważ nie ma wystarczającej wiedzy. Ale ktoś, ludzka istota, która ma wystarczającą wiedzę, on nie popełni tego błędu. Tak, kobieta. Czy zwierzę popełnia ten błąd? Ja myślę, że zwierzęta. Czy one mogłyby tak? Nie, nie, to jest kobieta. Że woda w naszych oczach mówi nam, że tam jest miraż na pustyni. Tak. Chciałem powiedzieć, jakakolwiek rozsądna osoba, która posiada wiedzę, że to jest jedynie odbicie słońca, to nie jest woda. On nigdy tam nie pójdzie. On wie, że to jest bezużyteczne poszukiwać wody na pustyni. Podobnie, jeśli Śri Kryszna posiada pełną wiedzę, on nie może powiedzieć, że w przyszłości również my wszyscy powinniśmy pozostać indywidualnościami. On mówi, że w przyszłości również będziemy kontynuować swoją indywidualność. Teraz on nie może dać nam złych instrukcji. Przykładowo my w przyszłości nie będziemy istnieć. Po wyzwoleniu my nie pozostaniemy indywidualnościami. Wtedy ten rodzaj złych instrukcji nie może być danych przez Śri Krysznę. Tak jak rozsądna osoba nie może kierować ciebie, że idź tam jest woda na pustyni. Osoba z doskonałą wiedzą nie może dać Tobie tej instrukcji. Zwierzę może tam się udać. To jest inna rzecz. Podobnie, kiedy Śri Kryszna mówi, że również w przyszłości my, wszyscy, Ty, ja i wszyscy ci zachowają swoją indywidualność. To nie jest złe kierowanie. Ty chcesz coś powiedzieć, kobieta? Z pewnością. Ale czy to nie jest tak, że Bhagavad Gita mówi na... Tak. Tak, to jest. Ja dam Tobie dokładne znaczenie. Natu Eva ha aham. Ani ja. Aham znaczy ja. Jatu znaczy w jakimkolwiek chwili, w jakimkolwiek czasie. W jakimkolwiek czasie znaczy przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Kadacit znaczy w jakimkolwiek czasie. Nie, że my nie będziemy istnieć. To aham, ja i ty. Ani ci Janadipah, wszyscy ci królowie, teraz to jest liczba mnoga. Ja, pierwsza osoba, ty, druga osoba i ty, ci Janadipah, osoba trzecia. To nie jest tak, że w przyszłości nie będziemy istnieć w podobny sposób, ja, ty i wszyscy ci. Widzisz? Sarve. Teraz tutaj jest nazwane Sarve. Oni nigdy nie staną się jednym. Sarve znaczy wszyscy. Liczba mnoga. Tutaj znaczy Janadipah. Tak, teraz jest liczba mnoga. Ja, ty i oni. Podobnie również w przyszłości my pozostaniemy w takim stanie. My pozostaniemy w takim stanie. To jest jasna wersja, liczba. Ty możesz to zanotować. 12 werset 2 rozdziału Bhagavad Gita. Teraz już objaśniłem, że ponieważ Śri Kryszna jest najwyższą osobą Boga, i ponieważ On posiada jasną wizję i ponieważ posiada pełną wiedzę, On nie może dać nam złych instrukcji. A co On daje, to jest doskonałe. Dlatego musimy wierzyć, że w przyszłości, nawet po wyzwoleniu. Teraz jedną rzecz musimy również objaśnić. Wyzwolenie. Koncepcja wyzwolenia. Są różne 5 rodzajów wyzwolenia. Jedno z nich, wyzwolenie, jest stać się jednym z Panem, jednym z Najwyższym. To jest nazywane Sayujya Mukti. Pogrążenie się w egzystencji Najwyższego. To jest również inne. To jest jedno z 5 wyzwoleń. To nie jest jedyne wyzwolenie. To znaczy, my wszystkie indywidualne istoty, my jesteśmy indywidualni konstytucjonalnie. Bóg jest Ojcem, czy Stworzycielem, czy kimkolwiek, czy źródłem całego życia, czy źródłem naszej istnienia. Cokolwiek chcesz, ty możesz powiedzieć. My byliśmy stworzeni w ten sposób. Bóg stał się wieloma. Jest to również wersja Ved, że wielu, wszystkich tych wielu, my również jesteśmy Bogiem. Tak jak ogień wysyła swoje iskry. Iskry pochodzą z ognia. One również są integralnymi cząstkami ognia. Podobnie my wszyscy jesteśmy integralnymi cząstkami Najwyższego. teraz on chciał stać się wieloma. On zapragnął stać się wieloma, dlatego on stał się wieloma i my jesteśmy tymi wieloma. Dlatego my nie jesteśmy odmienni od Boga. My nie jesteśmy odmienni od Boga. Ale ponieważ on zapragnął stać się wieloma, dlatego my staliśmy się tak, jest nas wielu. Teraz rzecz jest taka, kiedy Bóg zapragnął stać się wieloma, tam musi być poza tym jakiś cel tego. Inaczej, dlaczego on chciałby stać się wieloma? On był jeden. Jeden bez drugiego, to w porządku. Ale dlaczego on stał się wieloma? To jest pytanie. Ktoś mógłby je zadać. Dlaczego Bóg staje się wieloma? To jest. Odpowiedź jest taka, że ponieważ Bóg jest Satchitananda Vigraha, on jest pełen przyjemności. Dlatego bez wielu tam nie ma przyjemności, bez różnorodności. Tak jak tutaj, ja siedzę cały dzień sam, ale staję się bardziej aktywny i bardziej zadowolony, kiedy wy przychodzicie. Kiedykolwiek chcemy cieszyć się jakąś przyjemnością, przyjemnością nie można cieszyć się w samotności. Przyjemnością cieszymy się z wieloma osobami. Teraz Bóg z natury, on jest Anandamaya Abhyasat. On jest zawsze pełen przyjemności, pełen szczęścia. Teraz, jeśli on chce zostać wieloma, to jest, on jest wszechpotężny. On może stać się wieloma. Gdzie jest jakiś problem dla niego? On może zamanifestować siebie w wielu różnych rzeczach. Teraz my cytowaliśmy werset z Brahma Samhity. Ananta rupam znaczy nieograniczone formy, niezliczone. Niezliczone formy. I nadal one są jednym, pomimo zostania niezliczonymi. One są jednym. Tak jak słońce. Jeśli umieścisz tutaj miliony naczyń z wodą, w każdym naczyniu zobaczysz odbicie słońca. Ale te miliony odbić słońca, to nie znaczy, że słońce straciło swoją jedność. Słońce jest jedno. To jest również wedyjski system, że my wszyscy jesteśmy odbiciami podobnymi. Jesteśmy takimi odbiciami podobnymi do tych odbić słońca. Tak czy inaczej, tych wielu, wiele form Boga jest z pragnienia Boga. Teraz spośród tego, ponieważ Bóg posiada jakieś pragnienie, transcendentalne pragnienie, aby cieszyć się z wieloma, on cieszy się ze swoją własną energią, ponieważ on jest wszechdoskonały. Tak jak jeśli chcę cieszyć się życiem, ja chcę rodziny, ja chcę żonę, ja chcę dzieci, ja chcę przyjaciół, ja chcę służących. Ja muszę myśleć wcześniej, aby mieć żonę. Widzisz? Ponieważ ja jestem ograniczony. Dlatego ja myślę o dwóch rzeczach. Czy będę miał możliwość utrzymać żony? Wtedy, czy będę miał możliwość utrzymania moich dzieci? Te rzeczy bierze się pod uwagę. I faktycznie, w obecnym społeczeństwie każda młoda osoba myśli w ten sposób. Widzisz? Kiedy kwestia małżeństwa się pojawia, oni myślą w ten sposób. Ale to myślenie jest z powodu naszej niedoskonałości. Ponieważ my nie jesteśmy wszechpotężni, dlatego myślimy w ten sposób. Ale kiedy my damy kwalifikację Boga, że On jest wszechpotężny, dlatego On może utrzymać jakąkolwiek liczbę dzieci czy jakąkolwiek liczbę żon. Inaczej tam nie ma znaczenia wszechpotężny. Podobnie, Bóg stał się wieloma I on ma plan poza tym myśleniem o tych wielu. Teraz spośród tych wielu, jeśli ktoś pragnie pogrążyć się znowu w egzystencji Boga, Bóg się nie sprzeciwia temu. Bóg nie sprzeciwia się temu. Teraz z Boga my staliśmy się wieloma. Teraz przykładowo ja czy ty chcesz, że ja nie chcę utrzymać siebie jako jednego z wielu. Ja chcę zostać jednym z Nim. Jeśli chcesz czegoś takiego, to jest nazywane Sayujya Mukti. Bóg nie odrzuca ciebie. W porządku, pogrąż się we mnie. Ale to nie znaczy, że wszyscy inni, których jest wielu, również pogrążają się w Nim. Ponieważ indywidualnie ja chcę pogrążyć się w egzystencji Boga, to nie znaczy, że wszyscy inni, których jest wielu, ponieważ wielu znaczy nie tylko ja. Istnieje miliony i biliony i tryliony wielu. Dlatego jeśli spośród tych trylionów, bilionów ktoś, jedna osoba pragnie pogrążyć się w egzystencji Boga, Bóg jest wszechpotężny. Dlaczego On miałby to temu przeciwstawić się, odrzucić? W porządku, pogrąż się we mnie. Jeśli nie chcesz zachować swojej indywidualności, jeśli chcesz pogrążyć się we mnie, w porządku, jesteś witany. W Bhagavad Gita to znajdziecie. Każdy, kto chce mnie w jakikolwiek sposób, ja spełnię jego pragnienie. Ta jedność, pogrążenie się w egzystencji, to nie jest ogólna zasada. To jest jedynie szczególny przykład, że jeśli ktoś chce pogrążyć się w egzystencji Boga, on może to zrobić. Bóg nie ma sprzeciwu. Ale jeśli inni, to nie znaczy, że każdy z reguły jako zasada pogrążania się, pogrąża się w egzystencji Boga. Nie. Tam są inni. Tak, inny przykład. Przyjmij to. Ogólnie ten przykład jest podawany, że rzeki, wszystkie rzeki płyną do oceanu i stają się jednym. Czy kropla wody oceanu, kiedy umieszczona w oceanie, kropla oceanu, wody oceanu traci swoją egzystencję, stanie się jednym z tym. To w porządku. Teraz, jeśli widziałeś ocean, są zawsze miliony i miliony kropli spadających, wypryskujących przez uderzające fale. Widzisz? To dzieje się stale. Niektóre z nich znowu upadają do wody. One tracą egzystencję tej kropli. Ale to nie znaczy, że to stworzenie kropli jest powstrzymane. Nawet z tego przykładu. Widzisz? I ponieważ wody rzeki pojawiają się, ja chciałem powiedzieć, pogrążają się w wodzie oceanu, to nie znaczy, że wszystkie rzeki są powstrzymane. Rzeki są tam. Inny przykład. Teraz istnieje tak wiele zwierząt wodnych w wodzie. One również są. Teraz jak kropla wody pogrąża się w wodzie oceanu i znowu pogrąża się w wodzie oceanu. To jest wspaniały przykład. Ale te ryby, te wodne zwierzęta, one również rodzą się w tej wodzie. Nikt nie dał tych wodnych zwierząt skądkolwiek indziej. One narodziły się w tej wodzie. One również narodziły się w wodzie. te krople wody rodzą się z wody. Podobnie te żywe zwierzęta wodne, one również rodzą się w wodzie. Teraz kropla wody pogrąża się w wodę i traci swoją egzystencję. To nie znaczy, że tam są inne żywe istoty. W wodzie miliony i biliony, one również tracą swoją tożsamość. One zatrzymują swoją tożsamość. Niektóre żywe istoty mogą pogrążyć się w egzystencji Boga. To jest nazywane Sayuja Mukti. Ale istnieje wiele milionów i milionów i bilionów. Ananta, nieskończenie wiele. One chcą zatrzymać swoją egzystencję i cieszyć się towarzystwem Boga. Taka jest różnica pomiędzy Gyani i Bhaktą. Ostatecznym celem Gyaniego jest... Oni chcą stać się jednym z Najwyższym. On nie. Gyani nie chce zatrzymać siebie oddzielnie od Najwyższego. On chce pogrążyć się. Kobieta. Ty mówisz o Gyani Joginie? Gyani. Tak, Gyani. Nie Jogin. Gyani. Gyani. Gyani znaczy filozof. Empiryczny filozof. Filozofowie empirycy. Brahmabadi. Ci, którzy chcą pogrążyć się w egzystencji Brahmana, oni są nazywani gyanimi. A ci, którzy medytują o Bogu w sobie, oni są nazywani joginami. To jest ogólna definicja. A ci, którzy czczą Najwyższego jako osobę Boga, oni są wielbicielami. Tak. Imię? Imię? Ty mówisz gyani? Gyani, jogini i bhaktowie. Bhakta. Bhakta. Tak, Bhakta, Gyani. Jak ty to przeliterowałeś? J-N-A-N-I.
Janani.
Janani. Przeliterowanie Janani. Najwyższa prawda. Najwyższą prawdą jest Brahman. Paramatman i Bhagavan. Najwyższa prawda. Teraz zgodnie, ponieważ my już objaśniliśmy, że każda indywidualna istota posiada swoją indywidualną, nieznaczną ilość niezależności. Bóg dał ją nam. Teraz przez naszą niezależność ja mogę przyjąć jako najwyższą osobę Boga. Ja mogę przyjąć Jego, że jest najwyższą osobą Boga, czy że jest wszechobecną duszą najwyższą. Czy ja mogę przyjąć Go, że jest wszechobecnym Brahmanem, bezosobowym blaskiem Brahmajoti. Wszystko to ma zastosowanie do prawdy absolutnej. Teraz to zależy od mojej decyzji, czy ja chcę pogrążyć się w egzystencji Pana, czy ja chcę zatrzymać swoją indywidualność i towarzyszyć z Nim jako przyjaciel, jako ojciec, matka, jako żona. Tak jak my posiadamy te związki, to zależy od mojego wyboru. Ale teraz, porównawczo, jeśli studiujemy, jeśli pogrążymy się w egzystencji Boga, co najmniej w opinii wielbicieli, bhaktów, to nie jest do przyjęcia. To nie jest do przyjęcia. Oni wiedzą, że Bóg stworzył mnie jako indywidualną istotę, dlatego On ma jakiś w tym cel. I ponieważ On stworzył mnie dla tego celu, ja muszę spełnić ten cel. Ja muszę spełnić ten cel. Teraz ja mogę dać Tobie inny prosty przykład, że z matki. Przykładowo kilkoro dzieci, 12 dzieci pojawiło się. Teraz jaka jest skłonność matki? Matka czy ojciec, ta sama rzecz. Kto przyjął odpowiedzialność za dzieci? Oni chcą być szczęśliwi. Inaczej, dlaczego ludzie podejmują tak wielki kłopot cały dzień, utrzymując swoje dzieci? Tam jest jakieś szczęście. Nikt nie chce podejmować tak wielkiego kłopotu w domu, ponieważ tam jest jakieś szczęście przez widzenie dzieci, przez utrzymywanie dzieci. Dlatego podejmuje tak wielki kłopot. Teraz w tym samym czasie dzieci również mają jakieś kłopoty w życiu. Teraz, jeśli jedno z dzieci poprosi matkę: Matko, Ty narodziłaś mnie, ale ja widzę w moim życiu wielki kłopot. Lepiej znowu włóż mnie do swojego brzucha. Czy to jest dobra propozycja? To w ogóle nie jest dobra propozycja. To jest zakłopotanie. O, matka powie: o mój drogi synu, ty masz kłopoty, dlatego ty chcesz wejść znowu do mojego brzucha. Ty chcesz pogrążyć się w moją egzystencję znowu? No dobrze, matka nie ma tej możliwości. On nie może, ona nie może tego zrobić. Ale jeśli taki rodzaj prośby jest przedstawiany Najwyższemu Panu, on może przyjąć to. Dla niego to nie jest niemożliwe. Niemożliwe. W porządku. Ty chcesz pogrążyć się w mojej egzystencji? Chodź, chodź. Ja wezmę ciebie. Ale rzecz jest taka, czy syn, który prosi matkę, czy ojca w ten sposób, czy to jest rozsądna osoba? Rozsądna osoba, inteligentny syn, będzie myślał: no dobrze, mój ojciec i moja matka, oni wychowali mnie, oni zrodzili mnie, oni dali mi życie, w porządku, będę służył swoim rodzicom, niech będą szczęśliwi, nasze czynności są... To jest naturalny sposób, to jest naturalne. Ponieważ Bóg stworzył nas, tak wiele indywidualnych żywych istot, my wszyscy jesteśmy integralnymi cząstkami. Tak jak ojciec i syn, i matka i syn. Synowie są integralnymi cząstkami ciała matki. My otrzymujemy to ciało z ciała matki. To jest prawda. Podobnie to jest tak. Zobaczycie to w Bhagavad Gita również, że ta natura materialna jest matką i Pan jest ojcem. I ojciec daje nasiono w łono matki. I my wszyscy pojawiamy się z tego. My otrzymujemy to materialne ciało. Podobnie zobaczysz. Teraz ten punkt, że pogrążenie się w egzystencji Najwyższego Pana, jeśli to jest proponowane przez jakąś indywidualną duszę, czy indywidualną żywą istotę, że może być przyjęte przez Pana, Sayuja Mukti. To nie jest bardzo trudne. Ale rzecz jest taka, czy powinniśmy myśleć w ten sposób, czy to jest dobre dla nas. To jest mój wybór. Jeśli chcesz pogrążyć się, ty, czy rozumiesz, co ja mówię? Jeśli ja chcę pogrążyć się w egzystencji Boga, tak jak jeśli Twój Syn chce znowu pogrążyć się w Twoją egzystencję, ponieważ jesteś ludzką istotą, to nie jest możliwe dla Ciebie, ale to nie jest niemożliwe dla Boga. Bóg może przyjąć. W porządku, Ty chcesz pogrążyć się we mnie. W porządku, chodź, ja przyjmę to. To nie jest niemożliwe. To pogrążenie w egzystencji Boga jest wyzwolenie tego rodzaju, ale to nie jest ostateczne. Ty chcesz coś powiedzieć? Kobieta: Giani, ty mówisz, znaczy wyzwolenie od czytania literatury? Tak. Ale istnieją inne indywidualności, które mogą nie zgodzić się z tym rodzajem wyzwolenia. One chcą zachować swoją indywidualność i cieszyć się z najwyższą osobą Boga w towarzystwie. Tak jak Arjuna. W czwartym rozdziale zobaczysz, ty zobaczysz, że Arjuna, kiedy Śri Krishna powiedział Arjunie, że ten system jogi najpierw był objaśniony pół Bogu Słońca. Teraz Arjuna zapytał: jak to jest? ty. Ty jesteś moim towarzyszem. Jak ty mówisz, że ty poradziłeś, czy pouczyłeś o tym systemie jogi pół Boga Słońca? To znaczy krory i krory, ja znaczę miliony i biliony lat wcześniej? Jak to jest? To jest bardzo rozsądne pytanie. Teraz w tym pytaniu Pan na to pytanie odpowie. Mój drogi Arjuna, ty i ja, my rodziliśmy się wiele razy, ale ty zapomniałeś, ale ja nie zapomniałem. Teraz tutaj zobaczysz, że ponieważ Arjuna przyjął to transcendentalne szczęście, że on chce zatrzymać swoje towarzystwo z Panem. Dlatego jeśli ktoś chce zatrzymać towarzystwo z Panem, on jest witany. Istnieje pięć różnych rodzajów związku z Bogiem. Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya. Ja myślę w jeden dzień. Kobieta, tak. Czy ty podasz te imiona, pięć rodzajów wyzwolenia w angielskim? Tak, tak. Ja dam. Kobieta. I jedne jest z Panem. My pogrążamy się. Pogrążenie znaczy pogrążenie w egzystencji. To jest nazywane Sayuja Mukti. Sayuja Mukti. Ale w angielskim? W angielskim Sayuja stanie się jednym. Tak, stanie się jednym. Sayuja Mukti znaczy wyzwolenie przez stanie się jednym z Panem. Kobieta, okej. Okay. Jaka jest druga rzecz? Tak, ja objaśnię. Tak. Mukti. Mukti znaczy wyzwolenie. Mukti znaczy, teraz jesteśmy w egoistycznym stanie w tym materialnym ciele. Teraz mukti znaczy, kiedy my będziemy wyzwoleni od materialnej egzystencji i my otrzymamy naszą duchowe życie właściwie. To jest nazywane mukti. Tak, osoba cierpiąca od choroby, gorączki. Teraz, kiedy jest już uwolniony od gorączki, on jest nazwany muktą, wyzwolonym. Znaczy, on jest wolny od choroby. Podobnie mukti znaczy, ponieważ teraz jesteśmy uwikłani w tym ciele materialnym, wkrótce jak uwolnimy się od tych materialnych koncepcji życia, to jest nazwane mukti. To jest nazwane Brahmabhuta. Ogólnie dr Mishra nauczał tego, że co ty myślisz o kim ja jestem? Ja nie jestem tym ciałem. To jest cały proces jego nauk. My już to omawialiśmy. To jest ten sam punkt. Będzie omawiany wspaniale w Bhagavad Gita. Że nie jesteśmy tym ciałem. Nasze materialne utożsamienie jest błędne. My musimy dojść do tego punktu, dojść do tego etapu, widzisz, że nie jestem tym ciałem. I ponieważ nie jestem tym ciałem, dlatego nie mam związku z tym światem, ponieważ mój związek z tym światem jest z powodu mojego ciała. Jest z powodu mojego ciała. Ja uważam jedną kobietę za żonę, ponieważ mam cielesny związek. Ja uważam kogoś za syna, ponieważ mam cielesny związek. Ja uważam to miasto, ten kraj, mój kraj, ponieważ moje ciało wyrosło na tej ziemi. Dlatego w ten sposób, wkrótce jak ktoś uwolni się od koncepcji utożsamiania z tym ciałem, on zostanie wyzwoloną duszą. Dlatego zobaczysz w Bhagavad Gita, w późniejszych rozdziałach, że wkrótce jak ktoś uwolni się od tych koncepcji, jest prasanatma. O, ja nie mam odpowiedzialności. Ja nie mam odpowiedzialności. Wkrótce jak ktoś jest wyzwolony, tak osoba wolna od ataku gorączki czy jakiejkolwiek choroby, kiedy jest wyleczony, on czuje się bardzo szczęśliwy. O, teraz moja choroba odeszła, jestem szczęśliwy. Podobnie wkrótce jak dojdziemy do duchowego zrozumienia naszej egzystencji, wtedy nasze życie będzie radosne. To jest znak. Kiedy osoba jest wolna od materialnej egzystencji, mukti. Mukti można osiągnąć nawet w tym życiu. Mukti. To jest kwestia przekonania. Teraz jesteśmy mocno przekonani, że jestem tym ciałem materialnym. Wkrótce ja dałem wam innego dnia przykład Sokratesa. On był przekonany, że nie jestem tym ciałem. Dlatego on otrzymał truciznę. On z radością przyjął ją, że co to jest? Ja to wezmę. Ponieważ był Mukta Purusha. On jest duszą wyzwoloną. Nieważne. Ty chcesz mnie zabić? Zabij mnie. Ja nie zważam na to, w porządku. To wyzwolenie, to jest wyzwolenie. Teraz to wyzwolenie jest podzielone na pięć. Jest pięć rodzajów wyzwolenia. Jednym z wyzwolenia jest pogrążenie się w egzystencji. My. Nasze narodziny są z najwyższego absolutu. Teraz po wyzwoleniu my pogrążymy się w egzystencji najwyższego. To jest nazywane Sayurja Mukti. Teraz poza tym Sayurja Mukti jest inne pięć mukti, wyzwoleń, które my w Sampradaya Vaishnava, czy wielbiciele Pana, przyjmują to. One, praktycznie ci, którzy są czystymi wielbicielami, oni nie chcą żadnego rodzaju mukti, wyzwolenia. Oni nawet jeśli są ofiarowane, oni tylko pragną służby dla Pana. Oni są przygotowani cierpieć jakikolwiek rodzaj cierpień. Oni nie są pod wpływem wszystkich tych cierpień. Czego oni chcą? Czyści wielbiciele? Oni chcą, ja muszę służyć Najwyższemu Panu. Taka jest ich misja. Tak czy inaczej, ci wielbiciele, czy wielbiciele Pana, dla nich istnieje cztery rodzaje wyzwolenia. A czym to jest? To jest Sayurja Mukti, stanie się jednym. Teraz. Później Sarupya Mukti. Sarupya Mukti znaczy duchowe ciało staje się jak postać duchowego ciała staje się podobna Najwyższemu Panu. Tak jak Narayana. Narayana posiada cztery ręce. Sanka, Chakra, Gada, Padma. I z kwiatem lotosu, konchą, dyskiem i maczugą. Każdy, kto przyjmuje tą Sarupya Mukti, staje się podobnym. Jego postać ciała staje się podobna Panu. To jest nazywane Sarupya Mukti. Kobieta to jest Saru. Sarupya. Tak, Sarupya. To jest nazywane Sarupya Mukti. I kobieta Mukti czy Mukti? Prabhupada Mukti, tak. I trzecie. Dwie objaśniłem, Sayurja i Sarupya. Następnie Salokya. Salokya. Salokya znaczy, ktoś może otrzymać nawyk, tak zamieszkać na tej samej planecie, gdzie jest Bóg. To jest Salokya. I później następnym jest Sarshti. Sarshti. S-A-R-S-T-I. Sarshti. Sarshti znaczy otrzymać te same bogactwa. Tak jak ja już objaśniałem, bogactwa. On otrzymuje wszystkie bogactwa, takie jakie posiada Pan. On staje się taki. Tak dobry jak Pan. Staje się tak potężny. To jest nazwane Sarshti. I ostatnim jest Samipya. Samipya znaczy on jest zawsze w towarzystwie Pana, tak jak Arjuna. Arjuna jest zawsze. Kiedykolwiek Pan przyjmuje swoją inkarnację, Arjuna tam jest. Arjuna tam jest, Samipya. Oni nigdy nie są rozdzieleni, tak jak mąż i żona, nigdy nie rozdzieleni. Widzisz? Czy ojciec i syn? Oczywiście, dzisiaj kwestia jest inna, ale z reguły członkowie rodzinni, oni wszyscy pozostają razem. Samipya. I ojciec, i chłopcy, i żona, oni pozostają razem. Tam jest Samipya Mukti. Samipya Mukti znaczy pozostanie zawsze jako towarzysz Pana. To jest Samipya Mukti. Te pięć rodzajów wyzwolenia są tam. I znaczeniem jest takie, że nawet po wyzwoleniu my, żywe istoty, one zachowują swoją indywidualność. Tak towarzysze Pana jako mieszkaniec planety Pana, czy posiadający cielesną postać, taką jak ma Pan. W tak wielu sposobach ktoś może pogrążyć się w egzystencji Pana również. To jest również przyjęte. Jedynie pogrążenie w egzystencji Boga to nie jest jedynym wyzwoleniem. To jest jedno z wyzwoleń. Ale wielbiciele Pana, oni nie przyjmują takiego rodzaju wyzwolenia. Oni nie chcą się pogrążyć. Oni chcą cieszyć się towarzystwem. Taka jest różnica pomiędzy. Obydwoje, wszyscy z nich zostają wyzwoleni. Pogrążenie w egzystencji Boga to jest również wyzwolenie. I zachowanie indywidualności i cieszenie się towarzystwem Pana to jest również wyzwoleniem. Tak, kobieta. Dlatego ja mogę powiedzieć, że cztery inne rzeczy, które ty nazwałeś półbogowie. Nie, półbogowie, oni nie są wyzwoleni. Kobieta, oni nie są wyzwoleni? Nie, półbogowie. Oni są tak jak oficerowie, tacy wydelegowani, aby utrzymać tę materialną egzystencję, tak jak Słońce. Słońce jest półbogiem. Słońce, Księżyc. Księżyc jest półbogiem. Kobieta, a co o panach, którzy pracują? Kobieta. Panowie, którzy pracują. Panem jest Pan, mistrzem. Tak, ale tam są różni panowie, czy wyższe stopnie, które były nazwane. Ty wymieniłeś wcześniej różne stopnie, które działają na planetach. Tak, różne stopnie, tak jak każdy jest sługą Pana. Tak, tak, tak. Stopień, nie stopnie. Przykładowo, przykładowo. Dla przykładu Słońce. Główną żywą istotą, czy główną osobą na planecie Słońce. Teraz jego pozycja i moja pozycja jest ogromna różnica. On utrzymuje taką planetę i on jest usytuowany tam jako główna osoba, czy główna żywa istota. Jego stopień mocy jest daleko, daleko większy od stopnia mocy tutaj, jak prezydent Johnson czy coś innego. Widzisz? Ten stopień mocy nie sprawia, że on jest Bogiem. On nie jest Bogiem. On jest również sługą Boga. Każdy, nawet Brahma. Każdy. Jest werset w czytaniu Charitamrita. Indywidualne żywe istoty istnieje tak wiele, wiele, ale wszystkie z nich są sługami Pana. Tam może być, ich pozycja może być wyższa czy niższa w różnej skali, ale to nie sprawia, że są równi Panu. Pan jest odmienny. To jest również wymienione w systemie jogi Patanjalego. Pan jest najwyższym. On jest wielki. On jest największy. Asamurtha. Nikt nie jest równy jemu. Nikt nie jest od niego większy. To znaczy, nikt nie jest jemu równy, nikt nie jest większy od niego. Każdy jest niższy od niego. Czy ta kwestia jest rozwiązana? Kobieta, tak. Teraz ty użyłeś bardzo często imienia półbogów i dlatego ja... Teraz półbogowie. Półbogowie są tak jak ty i ja. Półbogowie. Tak jak ty i ja. Ale oni otrzymali stopień mocy wyższy ode mnie i ciebie. Teraz ty powiedziałeś o Słońcu. Słońce, tak. Ono jest również żywą istotą. Słońce jest planetą. Słońce jest planetą. Ale tam również jest kontrolujące bóstwo. Kobieta, tak. Tam jest kontrolujący. Tak jak tutaj, na tej planecie. Kiedy polecisz, zobaczysz, to jest taka kula. Ale na tej kuli jest tak wiele kontrolujących bóstw. Tutaj również. Prezydent Johnson, pierwszy minister Indii, to i to i tak wiele rzeczy. Ale kiedy wzniesie się, zobaczysz to jako kulę. Kiedy przybędziesz tutaj, zobaczysz. Podobnie z odległości 90 milionów mil ty możesz zobaczyć Słońce jako kulę, ale to nie jest kula. To jest daleko, daleko większe od tej planety. Tam są miasta, są ludzie i są osoby i tam jest wszystko. Ale oni są zrobieni z ognia. Ich ciała są zrobione z ognia. Twoje ciało jest zrobione z ziemi. Taka jest różnica. Tak jak w wodzie nie możesz żyć, ponieważ twoje ciało jest zrobione inaczej, że ty nie możesz żyć w wodzie. Podobnie istoty w wodzie nie mogą żyć na ziemi. Podobnie, ponieważ ja nie mogę żyć na planecie słonecznej z powodu tego mojego ciała, to nie znaczy, że tam nie ma żywych istot. Tam są żywe istoty. Przede wszystkim cały materialny świat jest stworzony z pięciu elementów. Ziemi, wody, ognia, powietrza i eteru. Teraz te pięć elementów na jakiejś planecie zobaczysz, dominuje ziemia. Na jakiejś planecie zauważysz, że dominuje woda. Na jakiejś planecie zauważysz, że dominuje ogień. Na jakiejś planecie zobaczysz, że dominuje powietrze. Ale to nie znaczy, że tam nie ma żywych istot. Tam są żywe istoty. Planeta Słoneczna jest planetą, gdzie ogień jest dominujący. Teraz zgodnie z nauką medyczną, że przez ciepło i ogień zarazki są zabijane. Ale w ogniu również tam są żywe istoty. Tak dr Mishra dał przykład innego dnia o opium. Teraz opium jest śmiertelną trucizną, ale w opium również zauważysz jakieś zarazki. Co to jest? Zarazki. Robaki, tak. Jak to jest możliwe? One również są żywymi istotami. Jeśli ja wezmę odrobinę opium, umrę, ale one żyją i one jedzą i one tam żyją. Ponieważ to jest niemożliwe dla mnie jeść opium i żyć, ty nie możesz powiedzieć, że tam są inne żywe istoty, że tam nie może być żadnych żywych istot. Podobnie ty masz doświadczenie, że ty nie możesz żyć w ogniu. To nie znaczy, że na planecie słonecznej tam nie ma żywych istot. Tam są żywe istoty. Ponieważ w Bhagavad Gita zobaczysz, że żyjąca dusza, jak to jest, nie jest spalona przez ogień. Ona nie jest spalona przez ogień, ponieważ jest duchowa. Materialne elementy nie mają mocy, aby zniszczyć jej. Ona nie jest spalana przez ogień. Na każdej planecie jest wniosek, że każda planeta, na każdej planecie tam są żywe istoty, są inteligentne istoty. I ponieważ na wyższych planetach są bardziej inteligentne osoby, istoty, one są nazywane półbogami. Półbogowie to praktycznie mają kwalifikacje prawie równe najwyższemu Panu. Oni mają takie kwalifikacje. I Deva, Prabhupada, i Deva. Deva. To jest sanskryckie słowo. Prawdziwy Deva znaczy najwyższy Pan. A kiedy ty mówisz Deva, ci Deva, oni są wszyscy posłusznymi sługami Pana. Oni są bardzo potężni. Kiedy zostaniesz posłusznym wielbicielem Pana, kiedy zostaniemy posłusznymi wielbicielami Pana, możemy otrzymać taką pozycję. Na planecie słonecznej, na Księżycu, na planetach niebios, na planecie Brahmy. Wielbiciele Pana oni nie giną. Oni są, oni otrzymują więcej mocy. Wielbiciele Pana, oni nie mają niedociągnięć, oni otrzymują więcej mocy. Dla moc kontrolowania. Dlatego są nazywani Deva. Deva. Deva znaczy tych, którzy są. Tam są dwa słowa użyte w sanskrycie. Deva i Asury. Teraz definicja tych Deva i Asurów jest czymś takim. Vishnu Bhakta. Ci, którzy są wielbicielami Pana, są Devami. Taka jest różnica pomiędzy Devami. Deva i Asury. To nie znaczy, że Asura ma bardzo brzydką twarz. Nie. Nawet bardzo piękna osoba, on może być Asurą. On może być. Nawet bardzo brzydka osoba może być półbogiem, tak jak Hanuman. Hanuman był zwierzęciem. On nie był nawet człowiekiem, on był zwierzęciem. Ale on pochodzi z gatunków małp. Ale jest wielkim wielbicielem Pana Ramachandry. On jest Devą, półbogiem. Ci, którzy są niezachwianymi wielbicielami Pana, są nazywani Devami. A ci, którzy są przeciw posłuszeństwu Pana, są nazywani Asurami, demonami. Każdy. To nie znaczy ludzka istota czy ktokolwiek. Ale na wyższych planetach zobaczysz, wszyscy tam, tejsi mieszkańcy, oni są wszyscy wielkimi wielbicielami Pana. Dlatego są nazywani Devami, półbogami. I dlatego oni byli upełnomocnieni do zarządzania tym światem materialnym. Tak poufna osoba otrzymuje odpowiedzialną pozycję w rządzie zaufana. Podobnie, ponieważ są wielbicielami Pana, oni otrzymali tą pozycję, aby być półbogiem Słońca, półbogiem Księżyca, być Indrą, półbogiem niebios, Brahmą. Coś takiego, tak wielu, Marici i tak wielu. Widzisz? Tak, kobieta. Czy oni pracują tak bardzo, czy mają dużo do czynienia z wibracjami muzycznymi? Z muzyką? O tak, wszystko tam jest. Dlaczego myślisz, że jedynie tutaj, na tej planecie wszystko jest, a tam nie ma nic? To jest nasza głupota. Tak jak nigdy nie byłaś w Indiach. Kobieta, jeszcze nie, Prabhupada, nie. Ja daję Tobie przykład. Jeśli myślisz, że Hindusi, oni nie jedzą, oni nie śpią, oni nie żenią się, to jest Twoje szaleństwo. Kobieta, to jest moje co? To jest Twoje szaleństwo. Jeśli myślisz, że Hindusi nie jedzą, czy Hindusi, ponieważ Ty nie widziałaś ich, ale jeśli Ty... Ale jak tylko poznasz, że oni są również ludzkimi istotami podobnymi nam, tak dla mojego przykładu. Kiedy byłem w Indiach, ja myślałem, że Ameryka jest czymś wspaniałym. Kobieta. Wtedy ty jeszcze nie widziałeś wszystkiego. Ja widzę tutaj, teraz ja widzę tutaj, że tam nie ma w ogóle żadnej różnicy. Jedyna różnica jest, że wy ludzie macie taką jasną cerę. Wasze ciała są białe. A oni są kolorowi, czy oni nie są tak biali. Ale tam są również biali ludzie w Indiach. Zauważysz różnorodność kolorów. Zaczynając od Amerykanów, Europejczyków, kolorów, aż do czarnych Murzynów. Znajdziesz to w Indiach. My mamy tak wiele kolorów. I faktycznie, ja dam Tobie moje takie otwarte takie uznanie, że kiedy byłem w Indiach, ja myślałem, że Amerykanie mogą być innym rodzajem ludzi. Czy oni mogą myśleć inaczej? oni mogą być. Tak wiele różnic. Ale tutaj widzę, tam nie ma w ogóle różnic, żadnych różnic, jedynie jakieś cielesne aspekty. Nawet ja studiowałem pigmenów, ja widzę. A ja studiowałem też te gołębie i ja widzę, że te same gołębie są tutaj, one bawią się tak samo jak hinduskie gołębie, nawet jeśli patrzą na wróble, więc nie ma różnicy, kobieta, tam jest. Tak, nie wróble, inne ptaki. Jak tak zarządzają. Tutaj w Ameryce są większe niż ptaki w Europie. Tak. Kobieta, jakiś rodzaj ptaków jest większy tutaj. Tak, 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 tak. Ja to uznaję. One nie są takie mocne i silne. One są mocne i silne. Tak, squirrel, ja widzę. Ja widziałem squirrel w parku. Chyba jakaś kaczka. One są również większe. One są większe. To jest również naturalne. Widzisz? Tak, u ludzi w Afryce, oni są wyżsi. Oni są wyżsi niż ludzie Arianie. Nawet u was, ci czarni murzyni, Afrykanie, oni są wyżsi od Amerykanów. Są niewielkie różnice oczywiście, to jest w porządku, ale tak ogólnie facie prima facie, tam nie ma różnic. Podobnie na planecie słonecznej, na Księżycu są również istoty ludzkie, takie jak my, i są nazywani dewami, ponieważ są wysoce intelektualistami. Oni są wszyscy bardzo potężniejsi od nas i posiadają inne ciała z inną mocą i wszystko. Inaczej? Tam nie ma kwestii. Nawet wielki naukowiec jak dr Meghanath Sar w Indiach, on powiedział, że nie ma powodu, aby nie wierzyć, że na innych planetach nie ma życia. Jak możesz powiedzieć? Tak, ponieważ ty nie widziałaś w Indiach, ty nie możesz mówić, o, tam nie ma żywych istot, ona jest pusta. Ci ludzie udają się na Księżyc. Oni mówią, to jest pełne pyłu, to jest pełne gliny czy czegoś takiego. Wszystko, cała ta głupota, widzisz? To znaczy, że oni nie dotarli do tego. Gdzieś poza tym oni zrobili jakieś zdjęcie i oni pojawili się. Kobieta, oni ogłaszali dzisiaj w radio, że oni widzieli wiele latających saucers? Tak. Niech mówią wszelkie te nonsensy. Ale my otrzymujemy informację, że Księżyc jest bardzo wspaniałą planetą. I tamtejsi mieszkańcy są bardzo inteligentni. I ludzie, którzy spełniają poboczną pracę tutaj, na tej planecie, oni są wznoszeni na Księżyc. I to on jest również bardzo chłodny. Tak jak w waszych krajach europejskich czy amerykańskich, ponieważ z powodu wy przybyliście z Ameryki, Ameryka, kraje europejskie, ludzie mają nawyk picia, ponieważ jest tam chłodny klimat. Hindusi nie mają tego nawyku, ale wasze picie jest konieczne, konieczną rzeczą w Europie. Podobnie ten Księżyc jest tak zimny, że oni tam żyją pijąc somarasa. Tam jest rodzaj alkoholu, który jest nazywany somarasa. Tak, somarasa. Somarasa tutaj, to jest opisane w Ajurwedzie. Somarasa, przygotowanie tam jest. Jeśli ktoś może przygotować tą somarasa i każdy może pić tą somarasę, on staje się nieśmiertelny. To znaczy, jego długość życia się zwiększa, tak czy inaczej. Te opisy są. Dlatego tam są żywe istoty, które tam żyją. Również kobieta. I jaki rodzaj ciał oni mają? Jaki rodzaj ciał? Ciało może być inne. Tak, twoje ciało jest inne od mojego. Ale my jesteśmy tacy sami w tym. To nie znaczy, ponieważ ty masz odmienne ciało, dlatego ty nie jesteś żywą istotą. Czy ponieważ mam i ja mam odmienne ciało od twojego, ja nie jestem żywą istotą. Ciało. Ponieważ żyjąca dusza nie jest ciałem, on może mieć inne ciało. To nie ma znaczenia, to nie ma znaczenia. Dlaczego mielibyśmy brać pod uwagę utożsamiać się z ciałem? Cała kwestia jest ciało. Zobaczysz, że twoje ciało jest odmienne od ciała zwierzęcia. Zwierzę jest odmienne od ludzkiego ciała. Czy tak wiele różnic w ciele, ale cztery zasady cielesnych pragnień, ahara. Ahara znaczy, potrzebujesz jakieś pożywienie i nidra, spanie i obrona i łączenie się w pary. Te cztery zasady znajdziesz u ptaków, u zwierząt, u ludzkich istot, czy nawet u półbogów, czy dewatów, czy wszędzie ty znajdziesz te cztery zasady. Jedyną różnicą pomiędzy zwierzęciem i wyższymi, z rozwiniętą świadomością żywymi istotami jest to, że oni są świadomi Boga. Oni przyjmują Najwyższego Pana. To sprawia, że to jest różnica pomiędzy niższymi zwierzętami i innymi. Ja myślę, że tutaj zatrzymamy. Cześć, Lobra Upada, Jaya Charyadeva.